Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 28 Safar 1446 roku po Hidżri, albo Tertio Septembris Anno Domini Bismillessimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, przypominam na samym początku, że patronem kanału jest nieustająco firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w niezwykle słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia dla Państwa wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości i linki, wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. Hejterom wiadomo co w co, chociaż jakoś ostatnio widocznie mnie opuścili, ale zaraz przybędą pewnie w zdwojonej liczbie. Jazda z cenzorami, o cenzurze będziemy dzisiaj dużo mówili. Romani i te domum to już standardowy fragment gry. I oczywiście Państwo pamiętacie Alki Laptan Bachu, Alkafi Lattasir, czyli psy szczekają, a karawana idzie dalej. Mieliśmy cię Państwo rację, przez wiele tygodni psy sobie szczekały, a karawany nie było. Teraz, proszę Państwa, przechodzimy do tematu już bardzo poważnego. To tematu, który pojawił się wczoraj i jest praktycznie w różnych iteracjach przedstawiany w różnych mediach na Bliskim Wschodzie, ale również i na Zachodzie, z szczególnym uwzględnieniem znowu Stanów Zjednoczonych, zaangażowanych w politykę bliskowschodnią. Otóż mieliśmy wczoraj wielkie wystąpienie Yahu Natana. Otóż Yahu Natan zdecydował się bronić swojego stanowiska dotyczącego odrzucenia tak naprawdę dealu dotyczącego zakładników. No ponieważ Yahu Natan otwarcie został nie tylko skrytykowany, został oskarżony już w tej chwili o to, że robi wszystko, żeby ten deal sabotować. Zresztą, to przepraszam, tylko tak na marginesie, ja już dzisiaj o tym nie chcę opowiadać, bo nie chcę, żeby ten odcinek przerodził się w opowieści tylko z kraju położonego wiadomo gdzie, ale jest znakomity artykuł na Inecie izraelskim. No to widzicie Państwo, no i teraz już wszystko, cały ten algorytm znowu, tak jak wczoraj, będzie ciął, jak tylko mu się uda. Znaczy, na Inecie jest znakomity artykuł, który naprawdę z głęboką wiedzą, można powiedzieć, wewnętrzną, dotyczącą procedur, krok po kroku opisuje, w jaki sposób gabinet Yahu Natana sabotował te negocjacje. Znaczy, ewidentnie przeciek jest z Mossadu albo z którejś ze służb bezpieczeństwa, bo one są przeciwne, prawda, temu, bo trzeba pamiętać, że to właśnie szefowie tych służb muszą negocjować w imieniu Yahu Natana i potem, kiedy już coś wynegocjują, to się dowiadują, że Yahu Natan zmienił zdanie. Tam jest to bardzo dokładnie opisane, jak zostały przedstawione szczegółowe propozycje jeszcze w lipcu. Te szczegółowe propozycje ku wielkiemu zaskoczeniu, jak tam było opisane, zostały przyjęte przez Humus. W tym momencie to spowodowało panikę w gabinecie, no bo zakładano, że Humus się na to nie zgodzi. I wtedy Yahu Natan tam przygotował taki cały, tam 20-kilko, zdaje mi się, stronicowy dokument tak zwanych wyjaśnień do tej propozycji, które całkowicie tą propozycję zmieniały. No i właśnie to zostało znowu położone na stole, to spowodowało totalną konsternację Katarczyków, tam jest opisane spotkanie szefa Mossadu z premierem Kataru, który powiedział, że no prosi o wyjaśnienia, o co chodzi, bo przecież deal już został praktycznie prawie że skonkludowany, a tutaj nagle pojawia się ilość tam stronicowy dokument, który wywraca cały ten dokument, jest opisana konsternacja, prawda, Barnei i tak dalej, więc to krótko mówiąc pokazuje skąd, co jest źródłem tego przecieku, ale przeciek jest bardzo obszerny. To jest długi, długi artykuł na 4, 5, 6 nawet chyba stron maszynopisu, więc naprawdę całkiem spory. Dokładnie to opisujący. Wczorajszy Inet, możecie Państwo sobie to wyszukać, można sobie to przetłumaczyć na polski. Fascynująca lektura. W każdym razie mamy wystąpienie Yahu Natana. Yahu Natan, co zrobił Yahu Natan nowego, jak gdyby w tym całym dealu, czyli w tej całej układance, która już wielokrotnie niby miała zostać przyjęta? Otóż on w tej chwili zakładano, że po 42 dniach, i to było do tej pory zaakceptowane lub wstępnie zaakceptowane, humanistyczna armia wycofa się z granicy strefy opatrunku z Egiptem i to zostanie, będzie częścią jak gdyby zawieszenia broni. Otóż Yahu Natan powiedział, że absolutnie nie i że państwo położone w Palestynie nigdy się nie wycofa z korytarza filadelfijskiego. Przypomnijmy, że już samo wkroczenie do korytarza filadelfijskiego jest złamaniem porozumień z Camp David, które no, kończyły wojnę właściwie formalnie przynajmniej z Egiptem. Więc Egipt jest zdecydowanie niezadowolony z tego, a delikatnie mówiąc, no uznaje po prostu, że jest to złamanie wprost traktatów. No ale Egipt, powiedzmy, zostawmy sobie gdzieś tutaj na boku. Z Egiptem akurat Amerykanie dysponują dostatecznie silnymi argumentami do dyskusji z Egiptem, żeby z nimi takie sprawy forsować. Jak to było, prawda? Pan się nie patrz na mnie, pan się patrz na twarz Jerzego Waszyngtona, prawda? Na zielonym papierku. Więc to jest akurat, Egipt jest w permanentnej potrzebie, więc z nimi akurat dyskutuje się na ten temat łatwo. Chociaż z całą pewnością entuzjastami tego nie są. Uważają, że to jest zasadnicza zmiana status quo. Natomiast Jahunatan powiedział właśnie, że po pierwsze odrzucił to 42-dniowe wycofanie się z granicy strefy. Jarla Pitt, który, jak Państwo, ten człowiek słynny o trzech babciach, który w tej chwili jest... robi za lidera opozycji, bo nie ma innego wyjścia, tak? Bo nie ma tam żadnego innego. On niestety jest jedynym, wszyscy tego pewnie żałują, no ale co zrobić? W związku z tym Jarl Lapid, jako który występuje w roli tego głównego opozycjonisty cały czas, powiedział, że Jahunatan w ogóle chce wojny permanentnej, takiej, która będzie trwała zawsze i nigdy nie zawrze żadnej umowy. Ja się wbrew pozorom zgadzam z Jarem Lapidem, to znaczy rzeczywiście Jahunatan, ponieważ zapowiedział, że nie będzie śledztwa w sprawie 7 października, dopóki będzie trwała wojna, więc zrobi wszystko, żeby wojna trwała jak najdłużej. Państwo pamiętacie, mówiłem o tym od samego początku tej wojny i to się nie zmieniło. Co więcej, mówią w tej chwili tak już wszyscy, prawda, bo to jest, stało się już absolutnie oczywiste chyba dla każdego. Co więcej, Jahunatan obronił się przed zarzutami zablokowania porozumienia o zakładnikach i stanowczo argumentował, że utrzymanie humanistycznej armii wzdłuż tak zwanego korytarza filadelfijskiego, czyli wzdłuż granicy między strefą opatrunku i Egiptem, jest czymś, co określił jako strategiczny imperatyw. Powiedział, że 14-kilometrowy pas ziemi jest niezbędny w tej chwili dla państwa położonego w Palestynie do osiągnięcia celów wojennych. Ciekawostka jest taka, że ten cel pojawił się ostatnio. Znaczy nigdy wcześniej Jahunatan nie nastawał na to, żeby przejąć, prawda, kontrolę nad granicą z Egiptem, czyli między strefą i Egiptem. To się pojawiło teraz ostatnio, jako kolejny warunek, który miałby zablokować po prostu ten deal. To jest tak, że jeżeli twierdzi Jahunatan, że po pierwsze nigdy nie byłoby w stanie, nigdy jak gdyby nie byli, państwo położone w Palestynie, nigdy nie byłoby w stanie uwolnić żywych zakładników, co więcej, Humus mógłby się dozbroić, ożywić i przeprowadzić wiele takich samych ataków jak 7 października. No to już jest argument, który nikt nie wierzy, no ale on cały czas jest powtarzany przez Jahunatana. Co więcej, Jahunatan odrzucił twierdzenie, że 6 zakładników zabitych w strefie opatrunku w zeszłym tygodniu zostało zabitych, ponieważ ze względu na te warunki, prawda, uniemożliwiające zawarcie porozumienia. Powiedział tak, nie udało nam się ich uwolnić, byliśmy bardzo blisko, to straszne, ale nie stało się to z powodu tej decyzji, czyli sprawie korytarza filadelfijskiego. Stało się to dlatego, że oni, czyli Humus, nie chcą porozumienia. Chociaż Humus formalnie zgodził się na porozumienie. Powiedział, szukam wszelkich środków, żeby ich sprowadzić do domu. I mamy nadzieję, że chodzi mu o zakładników, a nie o Humus. No, lider opozycji, Jarl Lapid, skrytykował ten komentarz jako bezpodstawny polityczny spin, który ma na celu utrzymanie jego własnej koalicji w całości, czyli koalicji Likudu z partiami skrajnej prawicy. Lapid zauważył, że Jahunatan miał lata, co jest prawdą, żeby zająć korytarz filadelfijski i nigdy nie zawracał sobie tym głowy. A wysłał do tego korytarza, prawda, czyli żeby odciąć strefę opatrunku od Egiptu, wysłał wojska dopiero po 8 miesiącach trwającej wojny. Tak, i to jest bardzo słuszny argument. Znaczy nagle się zorientował, że tamci mają granicę z Egiptem. Co więcej, straszna prawda, Lapid powiedział, straszna prawda o ogłoszonym stanowisku Jahunatana była taka, że nie zawrze umowy, nie sprowadzi naszych dzieci do domu. Lapid wezwał też bardziej odpowiedzialnych ludzi w koalicji Jahunatana, żeby postawili mu ultimatum. Możecie mu powiedzieć, że jeśli nie będzie umowy, nie będzie rządu. Co więcej, Forum Rodzin Zakładników obiecało nasilenie walki o zwrot zakładników i oskarżyło Yahoo Natana o, cytuję, przestępcze zaniedbanie. No, generalnie na początku swojego wystąpienia Yahoo Natan oświadczył, że cele wojenne państwa położonego na północ od Synaju to zniszczenie humusu, sprowadzenie z powrotem wszystkich zakładników, zapewnienie, że strefa opatrunku nie będzie już stanowić zagrożenia dla państwa położonego w Palestynie i bezpieczny powrót mieszkańców z północnej granicy, właśnie ten, na północną granicę. Stwierdził też, że trzy z tych celów wojennych przebiegają przez jedno miejsce, czyli przez korytarz filadelfijski. Powiedział też, to rurociąg Hamasu dostarczający mu tlenu i uzbrojenia. Przy okazji wyświetlił oczywiście jak zwykle mapkę, bo on lubi mapki zarówno państwa położonego w Palestynie, jak i Gazy i powiedział, że po wycofaniu się z 2005 roku państwo położone w Palestynie kontrolowało wszystkie granice strefy opatrunku z wyjątkiem tej z Egiptem i przez nią właśnie broń docierała do strefy. Powiedział też, oś zła potrzebuje osi filadelfijskiej. Znaczy, oś zła oczywiście chodzi mu o Iran, bo teraz jest Iran, jak Państwo wiecie, w modzie. I jego właśnie chodzi o Iran i pełnomocników i powiedział, że ta oś filadelfijska, czyli korytarz filadelfijski tak naprawdę musi być kontrolowany przez państwo położone w Palestynie i utrwalić fakt, że tam jesteśmy. Powiedział też znaczenie i waga rzymskiej kontroli nad Filadelfią polegały na zapewnieniu, że nie będziemy mieć kolejnego 7 października i kolejnego 7 października i kolejnego 7 października, jak obiecał Humus. Generalnie również Yahoo Natan skrytykował Egipt za brak zabezpieczenia granicy oraz powiedział, że wzywał ówczesnego jeszcze premiera Ariela Sharona do utrzymania kontroli nad korytarzem. To było jeszcze w 2005, tak naprawdę od 2005 roku. Powiedział też wbrew oczywistym faktom, tak? Powiedział, że walczył przeciwko militarnej rozbudowie humusu w trakcie kilku rządów, ale uwaga, kto mu przeszkadzał? Został powstrzymany przez brak międzynarodowej i krajowej legitymacji do odzyskania strefy opatrunku. No, generalnie Yahoo Natan w tej chwili znajduje się pod gigantyczną krytyką zarówno w kraju, jak i za granicą za blokowanie porozumienia. Co więcej, od lipca, czyli od tak naprawdę 25 lipca, nagle właśnie wpadł na pomysł, że teraz domaga się kontroli trwałej, proszę Państwa, nie tymczasowej, po pierwsze kontroli nad korytarzem filadelfijskim oraz tak zwanym korytarzem Netzarim w centralnej strefie opatrunku. To jest taki korytarz, który w tej chwili został jak gdyby wybuldożerowany, tak? Czyli zostały wyburzone po prostu wszystkie tam domy, uniwersytety powysadzane, szpitale, wszystko to, co było w tym korytarzu, tak zwanym korytarzu Netzarim. To jest korytarz, który prowadzi tak naprawdę do dawnej właśnie kolonii rzymskiej, która była jeszcze ewakuowana właśnie przez Ariela Sharona, więc to nie jest przypadek, że to akurat tu się znajduje. I to jest właśnie dokładnie ten korytarz, który ma być chroniony przez IDF na trwałe, czyli ma podzielić strefę opatrunku na część północną i południową, a pomiędzy tymi strefami mają się pojawić normalne osady rzymskie. To zresztą było ujawniane już parę razy przez Smotricha. Tam pokazywano, ostatnio były takie obrazki właśnie pokazujące, co kiedyś było, tam tu była synagoga, teraz stoi jakiś pogański uniwersytet, tutaj coś tam było, prawda, była osada, potem to zostało zniszczone, no bo oczywiście w tym miejscu, gdzie były osady rzymskie, te ewakuowane tych kolonizatorów, osadników przez Ariela Sharona, to w tym miejscu rzeczywiście pobudowano taki cały kompleks różnych budynków, no głównie użyteczności publicznej, więc one zostały już w tej chwili wszystkie wyburzone, po to właśnie, żeby można było z powrotem tam budować osadę. Więc teraz ten fakt tego korytarza Netzarim jest teraz już jest oficjalnie podnoszony przez Yahoo Natana jako cel, jeden z celów, jeden jak gdyby z elementów wizji, co się będzie działo w strefie opatrunku po wojnie, prawda? Że to już nie będzie jedna strefa, będzie podzielona na dwie części i Jeszcze dodatkowo przypomina prasa, bo zaznaczam, proszę Państwa, to są informacje wszystkie z prasy rzymskiej, tak? Wbrew pozorom, pomimo tego, że różni hejterzy opowiadają, że tutaj przedstawiam wersję humusu, to są wszystko wersje, proszę Państwa, z prasy rzymskiej, z prasy państwa położonego w Palestynie. Tutaj nie ma żadnych informacji pochodzących z humusu, wręcz przeciwnie. Co zresztą tak wkurza w Hasbarę, bo oni nie wiedzą, jak się wobec tego zachować, no bo co, będą krytykowali Inet.il, czy Times of Israel, prawda, czy Haaretz, to są wszystko gazety rzymskie. Żadnej Al-Majadin, prawda, Al-Manar, czy jakichkolwiek innych mediów ruchu oporu tutaj nie cytuję, w związku z tym to jest dla nich najbardziej wkurzające, więc tym chętniej to będę robił. Otóż warto też powiedzieć, że w lipcu Jahunatan dodał właśnie kilka dodatkowych żądań, które nie podlegają negocjacjom, do tej propozycji, którą państwo położone w Palestynie złożyło 27 maja. I tutaj właśnie te lipcowe propozycje dotyczą w tym właśnie permanentnej rzymskiej kontroli nad obydwoma korytarzami. I to są, i one co prawda nie zostały tutaj określone jeszcze w tej spisanej propozycji jako miejsca, w których wojska rzymskie mają, czy humanistyczna armia ma pozostać, i przynajmniej w to się nie znajdowało w propozycji majowej. No, ale już w tej chwili z wypowiedzi Jahunatana i z tych uszczegółowień wynika, że jak najbardziej mają właśnie pozostać. Według kanału 12 Jahunatan w zeszłym tygodniu wskazał ministrowi obrony podczas posiedzenia Gabinetu Bezpieczeństwa, że priorytetem w tej chwili dla państwa położonego w Palestynie jest utrzymanie humanistycznej armii w korytarzu filadelfijskim, a nie ratowanie życia pozostałych zakładników w strefie Gazy. To powiedział podobno otwartym tekstem. Oczywiście znamy to tylko i wyłącznie z odpowiedzi, no pewnie współpracowników Galanta, no bo któż by inny mógł to wyciec. W poniedziałek wieczorem Jahunatan odrzucił argument, że humanistyczna armia będzie mogła wrócić do Filadelfii po pierwszej fazie proponowanego porozumienia o zawieszeniu broni, porównując go do wcześniejszych obietnic, że państwo położone w Palestynie może i powróci do Libanu i strefy opatrunku, jeśli dojdzie do ataków z tych niedawno ewakuowanych terytoriów. Powiedział tak: jeśli opuścimy korytarz filadelfijski, możemy nie wrócić przez 42 lata, ponieważ opuściliśmy go i nie wróciliśmy przez 20 lat. Powiedział też, że rzymska obecność na granicy jest dyplomatycznym i strategicznym imperatywem. To kwestia ogromnej presji dyplomatycznej, która zostanie na nas wywarta przez cały świat. Jeśli opuścimy to miejsce, czyli te korytarze, to już nie wrócimy. Ten korytarz różni się od wszystkich innych miejsc, jest centralny, determinuje całą naszą przyszłość. Wiecie Państwo, o co chodzi? Chodzi po prostu o to, że jeżeli ten korytarz nie będzie kontrolowany przez Rzymian, to świat prawdopodobnie, a Stany Zjednoczone głównie, bo tylko i wyłącznie USA, państwo położone w Palestynie, udaje, że słucha, wywrą po prostu nacisk na stworzenie państwa palestyńskiego. A to jest śmiertelne zagrożenie dla właśnie radykałów z podznaku właśnie Likudu, czyli Otzma i Yehudit, ponieważ oni mają zupełnie inny plan. Oni mają plan wielkiego państwa położonego właśnie niekoniecznie na zachód od Jordanu. Na zachód i wschód od Jordanu powinniśmy nazywać to raczej państwa położonego na zachód od Eufratu, to prędzej. I malują sobie takie mapki, gdzie zarówno pół Syrii, Liban, oczywiście Palestyna, Jordania, fragmenty nawet Iraku i już nie mówiąc o państwie Saudów, są jak najbardziej częściami państwa rzymskiego. Tak, to jest ta właśnie obietnica, którą skrajna prawica daje swoim wyborcom. I tym wyborcom się to bardzo podoba. Ta mapa wygląda, tam spory kawałek świata na tej mapie się znajduje. No więc jeżeli państwo położone w Palestynie oddałoby korytarz filadelfijski, czyli tą właśnie granicę strefy opatrunku z Egiptem, no to w zasadzie utworzenie państwa na zachodnim brzegu i w strefie opatrunku przekreślałoby całkowicie te możliwości. Jeżeli natomiast armia pozostanie, no to wiadomo, że ta ludność ze strefy opatrunku prędzej czy później, może w ciągu 2 lat, może w ciągu 5, zostanie stamtąd całkowicie wyrzucona. Są sposoby, już zresztą te sposoby są pokazywane. i wtedy rzeczywiście będzie można próbować przynajmniej realizować część tej wizji, która inaczej się nie ziści. To już tak w dużym telegraficznym skrócie. Ja mam nadzieję, że to brzmi dostatecznie prosto. Mam nadzieję, że mi się uda Państwu mapkę wyświetlić, jak to mniej więcej wygląda, czyli o których miejscach mówimy. No, jeżeli chodzi to o samą, co powiedział natomiast nowego Jahunata, no otóż przeprosił, co w ogóle jest nieprawdopodobne i on ma konstrukcję krtani, która na to nie pozwala, więc nie wiem, może ktoś podłożył mu głos w tym czasie. Poprzeprosił za rodziny sześciu zakładników, których znaleziono niedawno właśnie zabitych w tunelu Humusu. Powiedział tak, powiedziałem rodzinom i powtarzam to tutaj dziś wieczorem, proszę o wybaczenie, że nie udało nam się ich odzyskać żywych, byliśmy blisko, ale nam się nie udało. No i powiedział oczywiście, że Humus zapłaci bardzo wysoką cenę za śmierć tych ludzi, jakby w tej chwili płacił małą. Co więcej, mamy protestujących, którzy zebrali się przed domami Jahunatana i w Jerozolimie, i w Cezarei, zresztą pod koniec właśnie tego całego ogólnopaństwowego strajku generalnego wczoraj, Jahunatan właśnie nalegał, żeby zwyciężyć w egzystencjalnej wojnie z Iranem i jego osią, prawda, czyli mówił, że to generalnie wszyscy, którzy walczą w tej chwili z Jahunatanem, są honorowo Irańczykami, znaczy nie wiem, to powinny konsulaty się irańskie przygotować, bo mają do wydania miliony paszportów i honorowych, nawet pewnie dziesiątki milionów honorowych obywatelstw, bo chyba zebrałoby się ten fanklub Jahunatana, naprawdę jest chyba całkiem spory, również wśród jego państw, które są sojuszniczymi. No, tak czy inaczej właśnie Jahunatan mówi, że jest to egzystencjalna wojna z Iranem, jego osią. Powiedział, musimy stać zjednoczeni jako jedna osoba przeciwko okrutnemu wrogowi, który chce nas zniszczyć wszystkich bez wyjątku. Zgodziliśmy się na formułę, którą prezydent Biden przedstawił 31 maja. Zgodziliśmy się na to, co nazwali ostateczną propozycją pomostową 16 sierpnia. Humus odrzucił pierwszą, Humus odrzuca drugą. Mustad ją przyjął, przypomnijmy. No dobra, co jeszcze więcej? Więc Jahunatan, poza tym już pytany przez reporterów, powiedział, że państwo położone na południu od rzeki Litani musi utrzymać kontrolę bezpieczeństwa przejść granicznych od tego dnia następnego po zakończeniu wojny aż do jakiejś przewidywalnej przyszłości. Kiedy nadejdzie ten dzień, inny organ lub organizacja będzie mogła sobie z tym poradzić w ramach stałego porozumienia. Będzie to nie dla Jahunatana w porządku, ale teraz państwo położone w Palestynie musi tam być, żeby zapobiec kolejnym masakrom, porwaniom i zagrożeniom egzystencjalnym. Powiedział, mimo że jesteśmy bardzo blisko rozwiązania problemu Humusu, to państwo położone tymczasowo na zachód od Jordanu, choć z perspektywami również na wschód, musi zająć się i znaleźć alternatywę dla cywilnej kontroli nad tą grupą, tej grupy terrorystycznej. Powiedział też, że nikt nie jest bardziej zdeterminowany, żeby uwolnić zakładników niż on, czyli krótko mówiąc od 8 miesięcy to nie on sabotuje każdy możliwy deal, który dałby możliwość uwolnienia zakładników. Powiedział, nikt nie powinien mi tego zarzucać, formuła, na którą się zgodziłem, mówi o pierwszym etapie 42 dni, po których oczywiście możemy wrócić do walki, jeśli nie znajdziemy rozwiązania w negocjacjach. To nasza decyzja, nalegałem na to, a jeśli zostanie podjęta decyzja długoterminowa i znajdzie się stałe porozumienie w strefie, gdzie ktoś inny będzie mógł zająć się misją bezpieczeństwa i chronić granice, to proszę bardzo, obecnie nie widzę tego na horyzoncie. No tym bardziej, że oni się nie zgadzają, prawda, na wprowadzenie oczywiście obcych wojsk. Zapytany, dlaczego korytarz filadelfijski jest tak ważny, powiedział, że zgodził się na wycofanie z Gazy w maju, kiedy właśnie siły humanistyczne nie przejęły jeszcze pełnej kontroli nad granicą. Powiedział też, że jest skłonny zredukować siły na granicy właśnie Egiptu strefa opatrunku, ponieważ nie ma potrzeby, żeby wojska stacjonowały tam co metr. Powiedział, musimy być w kilku miejscach połączeni w pewnej odległości od siebie z możliwością patrolowania całej drogi. Powiedział też, że państwo położone w Palestynie nie może polegać ani na czujnikach, albo też na jakichś innych osobach, które mogłyby chronić granice. Co jeszcze więcej, jeśli chodzi o to, co jeszcze mówił ciekawego wczoraj, bo to rzeczywiście to tąpnięcie doszło do Waszyngtonu i tam w tej chwili wibruje cały ten sztab znowu, Ja od razu, proszę Państwa, powiem, że oczywiście macie Państwo rację, że dla jakiegoś przeciętnego wyborcy w Stanach Zjednoczonych to sprawa jakiejś tam, chociaż korytarz filadelfijski, mogą myśleć, że to jednak chodzi o Filadelfię w Stanach, więc to też różnie bywa z tą wiedzą. Natomiast tu chodzi o przede wszystkim wyborców demokratów. Znaczy demokraci mają problem, mają całkiem sporą grupę świadomych wyborców, którzy świadomie odrzucają Harris i Bidena ze względu na politykę wobec państwa położonego w Palestynie, właściwie dokładnie mówiąc wobec ludności strefy opatrunku. I to nie są miliony ludzi, ale jest to dostatecznie dużo osób, żeby ten być może jeden punkt procentowy albo dwa stanowić. Z tego co pamiętam, dwa albo trzy nawet w jakichś badaniach, ale jeszcze starych czasów, kiedy jeszcze Biden miał startować, były robione. W związku z tym w takiej sytuacji, gdzie w większości tych stanów obrotowych oni idą z Trumpem łeb w łeb, to zbojkotowanie wyborów przez 100 czy 200 tysięcy ludzi w jakimś stanie może po prostu rozstrzygnąć o prezydenturze. I to jest ten problem, który ma w tej chwili... Trump go nie ma, tak? Natomiast Harris ma jak najbardziej. Harris, Vance... No właśnie, Harris przede wszystkim będzie miała z tym problem i jakby... Z jednej strony problem będzie wyglądał w ten sposób, że będzie miała obstrukcję we własnym obozie politycznym, może niewielką, ale dostateczną, żeby móc uszkodzić jej na przykład wybór w którymś stanie i po prostu Trump mógłby wygrać, a po drugie jeszcze zarówno Vance, jak i generalnie Trump przede wszystkim, jego sztab będzie atakował Harris ze względu właśnie na pokazywanie, proszę bardzo, nie potraficie najprostszej rzeczy załatwić. Tak, to już w dużym skrócie. To też może mieć. Więc to nie jest kwestia tego, że nagle się tam wszyscy przejmują, tylko z jednej strony pokazuje się, proszę bardzo, słaba prezydentura, nie nadająca się do prowadzenia polityki zagranicznej, z drugiej strony wewnętrznie, proszę bardzo, pomagają tym tam i tutaj padają słowa, których nie można użyć, bo YouTube wiadomo, co zrobi z monetyzacją i z blokadą, prawda, dostarczania treści. Więc wiemy, co powiedzą. Albo się sobie możemy sami napisać. Więc krótko mówiąc, już wychodząc z tej przydługiej dygresji, każde takie wystąpienie Yahoo Nathana to jest kolejny problem dla administracji amerykańskiej. I to w takiej sytuacji, gdzie oni akurat woleliby unikać problemów, skupić się na jakichś kwestiach podstawowych, to codziennie muszą się odnosić jak gdyby do czegoś, co nie jest tak naprawdę do końca ich sprawą. No dobrze, więc mamy tak, że właśnie Yahoo Nathan ubolewał też, że właśnie głosy w gabinecie i ministrowie w rządzie nalegają na opuszczenie korytarza filadelfijskiego, mimo że już zdecydowaliśmy się go nie opuszczać. To oczywiście chodzi o Galanta. I Yahoo Nathan powiedział, że taki sprzeciw był powodem, dla którego konieczne było głosowanie gabinetu popierającego jego stanowisko w sprawie, nalegając, że jest elastyczny w kwestiach, w których może być elastyczny, ale w kwestii granicy strefy opatrunku z Egiptem wszyscy musimy nalegać. No, był również pytany o brak jedności między nim i Galantem. Powiedział, że stosunki mogą trwać tak długo, jak istnieje zaufanie, ale podkreślił, że wszyscy ministrowie muszą być związani decyzjami gabinetu. No, zapytano się również go o przecieki od urzędników bezpieczeństwa, które atakują decyzje gabinetu. No właśnie my się bardzo cieszymy, bo dzięki tym przeciekom mamy naprawdę bardzo głęboki wgląd w to, co się dzieje w rządzie państwa położnego w Palestynie, więc to jest oczywiście bardzo ciekawa, fascynująca i pouczająca lektura. Właśnie dzięki temu mogę Państwu opowiadać takie rzeczy, bo przecież to większość z tych informacji to są wycieki po prostu z bezpieki państwa położonego w Palestynie, która totalnie nie zgadza się z decyzjami tego rządu, tak? Zresztą oni wiedzą, że premier sobie podejmuje decyzję, prawda, a jak coś pójdzie nie tak, to ich głowy polecą, a nie jego, bo przecież on wiadomo, że za nic nigdy nie odpowiadał. Więc właśnie odpowiadając na pytanie o przecieki od urzędników bezpieczeństwa, Yahoo Nathan powiedział, że decyzję podejmuje rząd, a armia i inne agencje bezpieczeństwa są zobowiązane do przestrzegania tych decyzji, nie widzę innej opcji. Paru dyktatorów na Bliskim Wschodzie przekonało się, że lekceważenie sojuszu służb bezpieczeństwa wszystkich i armii marnie się kończy, tak? Krótko mówiąc, to jest jednak taki klimat. To jest klimat śródziemnomorski, jak gdyby sprzyja generacji Brutusów, tak? No dobrze, co jeszcze było ważnego w tej właśnie bijatyce? Otóż zapytał się właśnie, został zapytany, przepraszam, co zdefiniowałoby koniec wojny. Powiedział, że nastąpi to wtedy, kiedy Humus nie będzie już rządził Gazą. Powiedział, że to musi wyglądać tak samo jak alianci, kiedy pokonali Niemcy, że wymagało to właśnie zwycięstwa militarnego i politycznego i że państwo położone w Palestynie jest na świetnej drodze, żeby osiągnąć te oba cele. No, poinformowany o tym, że Biden wcześniej powiedział, że Jahunatan nie robi wystarczająco dużo, żeby doprowadzić do tej umowy, Jahunatan powiedział, nie wierzę, że prezydent Biden naprawdę to powiedział. Co więcej, Jahunatan potępił wezwania państwa położonego w Palestynie do ustępstw właśnie po tym, jak hamasowcy zabili 6 naszych zakładników, jak powiedział, proszą nas o ustępstwa, jaka wiadomość to wysyła Hamasowi, mówi, zabij więcej zakładników, otrzymasz więcej ustępstw, to powiedział Jahunatan. Powiedział, że naciski międzynarodowe muszą być skierowane na tych zabójców, na Humus, a nie na państwo położone w Palestynie. My mówimy tak, a oni cały czas mówią nie, ale oni również zamordowali tych ludzi, a teraz potrzebujemy maksymalnej presji na Humus. No i że powiedział też, nie wierzę, że prezydent Biden lub ktokolwiek poważnie myślący o osiągnięciu pokoju i ich uwolnieniu poważnie prosiłby państwo położone w Palestynie o takie ustępstwa. Już je zrobiliśmy, Humus musi teraz pójść na ustępstwa. No więc tak mniej więcej wyglądało to przemówienie Jahunatana. Jakie są teraz reakcje? Bo to jest ciekawe. Najpierw reakcje opozycji. Otóż członkowie opozycji politycznej bardzo ostro skrytykowali go, mówiąc po prostu otwartym tekstem, że kłamie. I to kłamie na temat zarówno przeszłości, jak i teraźniejszości, jak i przyszłości. Tutaj Partia Jedności Narodowej Bennego Gantza powiedziała, Netanyahu skłamał dziś bezczelnie, mówiąc, że powrót mieszkańców północy jest jednym z celów wojny. Były minister obrony Avigdor Lieberman, to jest tak, lider partii Israel Beitenu, napisał, dziedzictwo Jahunatana jest najpoważniejszą porażką bezpieczeństwa w historii państwa położnego w Palestynie. No, człowiek o trzech babciach, czyli Yair Lapid, w ogóle potępił tą konferencję prasową Jahunatana jako bezpodstawny polityczny spin. Powiedział, że to, co Jahunatan powiedział o korytarzu filadelfijskim, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Żaden profesjonalista nie kupuje tego spinu, ani personel bezpieczeństwa, ani system międzynarodowy, ani bojownicy, który faktycznie są bojownicy w sensie żołnierze, tak, humanistyczni, którzy faktycznie są w strefie opatrunku i znają tamtejszą rzeczywistość. Nie mam prezentacji ze zdjęciami, tak jak on, ale to są fakty, powiedział Lapid. Co jeszcze powiedział? Powiedział, państwo położone w Palestynie ewakuowało korytarz filadelfijski 19 lat temu, a Jahunatan głosował za. Głosował za zarówno w rządzie, jak i w Knesecie. Jahunatan był premierem przez 15 lat i nigdy nie przyszło mu do głowy, żeby odzyskać korytarz filadelfijski. Lapid powiedział też, wojna rozpoczęła się 7 października, do 20 maja 8 miesięcy nie zawracał sobie głowy z wysłaniem sił humanistycznych do korytarza filadelfijskiego. Wszystko, co dzisiaj opisał, to jego własna porażka. Lapid powiedział też, kwestia korytarza nie jest zmartwieniem Jahunatana, ale raczej korytarza Ben-Gwir-Smotrich. Powiedział, to jego nowa sztuczka, aby zapobiec rozpadowi koalicji. Chodzi o politykę i tylko politykę. Jahunatan mówił dziś tak, jakby 7 października nie wydarzył się za jego kadencji, jakby nie był odpowiedzialny i winny najstraszniejszej katastrofy i masakry w historii kraju. Nazwał Jahunatana panem porażką i panem katastrofą. Lapid powiedział też, przynajmniej Jahunatan powiedział jedną prawdę, że nie chce zakończyć wojny. Powiedział to 3 razy, że nie chce, co oznacza, że nie chce zawierać umowy w sprawie zakładników, chce wojny na zawsze. Jego dzisiejsze słowa miały jedno straszne znaczenie, nie zawrze umowy, nie sprowadzi naszych dzieci do domu. No i Lapid właśnie zaapelował do bardziej odpowiedzialnych ludzi w koalicji Jahunatana, żeby postawili mu ultimatum, to jak gdyby, którym byłoby przeciwieństwem tego, jakie postawił Ben-Gwir. Możecie mu powiedzieć, że jeśli nie będzie porozumienia, to nie będzie rządu. Lapid powiedział też, że ktoś, kto naprawdę chce jedności, nie powinien demonizować przeciwników, takich jak setki tysięcy patriotów, którzy wyszli na ulicę w ciągu ostatniego dnia i podczas strajku generalnego. No to jest Yair Lapid. Teraz jeśli chodzi o Ben-Gwira i Smotricha, To tak, Ben-Gwir powiedział, nie możemy zgodzić się na lekkomyślne porozumienie i opuszczenie korytarza filadelfijskiego i tak jak nie możemy porzucić korytarza filadelfijskiego, nie możemy zrezygnować z innych zasad, które zapewnią nam zwycięstwo w wojnie. Forum Rodzin Zakładników stwierdziło, że Jahunatan pokazał, że po prostu nie zamierza on uwolnić zakładników. Forum powiedziało, że odrzuca przemówienie pełne kłamstw i krętactw, że ludzie państwa pobożnego w Palestynie, z których większość popiera powrót zakładników, nie będą już dłużej pomagać w tym przestępczym zaniedbaniu. Walka o powrót zakładników będzie nasilona i wzmocniona, dopóki ostatni z zakładników nie wróci do domu. Żywi na rehabilitację, a zmarli na godny pochówek. To dodało forum Rodzin Zakładników. Także jak zwykle Jahunatan wystąpił, zamieszał i to jak widać zamieszał bardzo sprawnie. Mamy również różne inne reakcje, na przykład, no nie wiem, komentator, ja mam tutaj, wynotowałem sobie cytaty, na przykład taki znany komentator polityczny kanału 12, Yaron Abraham, powiedział, że odrzucił w ogóle twierdzenie Jahunatana, że nic nie przedostało się przez granicę z wyjątkiem korytarza filadelfijskiego, mówił, że infiltracja ruchu oporu była jeszcze gorsza od tego. Skrytykował sprzeczne przemówienie Jahunatana, mówiąc, że mówi dwie różne rzeczy, w odniesieniu do międzynarodowej akceptacji okupacji korytarza filadelfijskiego. No i powiedział, że ponieważ on się kończy, widzieliśmy to w zeszłym tygodniu. Cokolwiek to by nie znaczyło. Powiedział też drugi właśnie komentator, wojskowy korespondent kanału 12, Nir Dwori, powiedział, że Jahunatan był bardzo niedokładny, mówiąc o korytarzu filadelfijskim, potwierdzając, że sama oś, czy sam korytarz nie był nigdy głównym problemem. Dodał też, że przez 8 miesięcy po rozpoczęciu wojny humaniści w ogóle nie poruszyli się w kierunku tego korytarza, czyli tak jak gdyby co, do tej pory zezwalał na przemyt z Egiptu, a nagle wpadł na pomysł, że już przestanie? Czy to chodziło w takim razie o to, żeby ta wojna była kontynuowana przez 8 miesięcy? To, tak, to jest pewna głęboka niespójność w tych jego opisach. Dwori odrzucił również twierdzenia Netanyahu, że broń była przemycana przez oś filadelfijską i potwierdził, że przemycono ją przez przejście graniczne właśnie w Rafach. Dodając zresztą, że akurat broń używana przez Humus była w większości wyprodukowana przez Humus, czyli w samej strefie. Zresztą rakiety, o rakietach to wiadomo, tak? Natomiast korespondent do spraw politycznych kanału 13, Raviv Drucker, opisał konferencję prasową jako niezwykle bolesną, a w świetle okoliczności żaden zakładnik nie zostanie uwolniony w ramach porozumienia. Również skrytykował niewiarygodną ilość kłamstw i sprzeczności w przemówieniu Jahunatana, czyli tam od lewej do prawej krytykują to, co Jahunatan powiedział. No, został zapytany o tę konferencję również prezydent Biden. Biden powiedział tak, że wciąż prowadzimy negocjacje w sprawie tej ostatecznej propozycji umowy o zakładnikach. Nie negocjuję z nim, czyli z Jahunatanem, ale z moimi odpowiednikami w Egipcie i Katarze. Więc jakby powiedział, że tutaj w tej chwili Jahunatan nie jest dla niego partnerem do rozmów. To tak delikatnie mówiąc. Tutaj bardzo dobry, pewnie Państwo znacie, to jest taki bardzo dobry komentator, zresztą znakomity chyba komentator, jeden z lepszych dziennikarzy w ogóle na świecie, Barak Ravid. On to jest ten, który tam jest filarem, prawda, Axiosa, Walla i tak dalej, takich serwisów. Ja go obserwuję od bardzo wielu lat, był znakomity, miał znakomite zawsze informacje dotyczące działalności na przykład Państwa Islamskiego, tych wszystkich organizacji dżihadu, na temat Syrii, Iraku, prawda, tego, co tam się dzieje, więc taki autentyczny fachowiec. Niektórzy żartowali, że o większości zamachów wiedział, zanim zamachowcy dowiedzieli się, że zrobią zamach. No ale to już, to oczywiście to jest dowcip, ale powiedział jedną ciekawą rzecz i to zacytuję Państwu dosłownie. Jahunatan twierdzi, że wzmocnienie militarne Humusu pochodziło z osi filadelfijskiej, czyli z tej granicy egipsko-opatrunkowej, tak? Ponieważ państwo położone w Palestynie nie sprawowało tam kontroli i że nic nie trafiało do Humusu z kontrolowanych przez niego granic. No więc on powiedział tak, niewątpliwie Humus przemycał broń przez oś filadelfijską, ale po pierwsze, pieniądze na tą broń, paliwo i części do tokarek, na których były robione rakiety. cement, z których były budowane te tunele, prawda, pod strefą opatrunku, trafiały do strefy opatrunku bezpośrednio z terytorium państwa położonego w Palestynie. I nie stało się to poprzez przemyt, ale stało się to przez wyraźną decyzję Jahunatana. I to jest właśnie to największe kłamstwo opowiadane przez Jahunatana. On twierdzi, że on zwalczał Humus, natomiast no, fakty udowodnione już wielokrotnie, możecie Państwo sobie poszukać tego w prasie państwa położonego w Palestynie, jest to znakomicie opisywane i chyba nie poddawane już żadnej wątpliwości, no, są takie, że to na jego żądanie Katar przekazywał miliardy dolarów dla Humusu, to za te pieniądze dokładnie, i to za te pieniądze dokładnie Humus kupował sobie broń, co więcej cement i wszystkie inne części, prawda, do jak gdyby rozbudowy infrastruktury Humusu pochodziły, normalnie przechodziły przez granicę z państwa położonego w Palestynie na wyraźne polecenie premiera Jahunatana o wzmacnianiu Humusu, który miał stanowić przeciwwagę do Fatahu, prawda, czyli do autonomii palestyńskiej, do władz palestyńskich, bo władze palestyńskie mogły być uznane wkrótce już po akordzie z Oslo zostały uznane za jedynego reprezentanta narodu palestyńskiego, natomiast to wszystko prowadziło do powstania państwa palestyńskiego i temu właśnie Jahunatan w ten sposób próbował zapobiec. A teraz twierdzi, że to wszystko Egipt, prawda? Więc to już, zdaje mi się, że miarka się przybrała i że jednak społeczeństwo i politycy, chyba cała klasa polityczna w państwie położonym w Palestynie, za wyjątkiem oczywiście sojuszników Jahunatana, zarzucają mu po prostu bezczelne kłamstwo w tej sprawie. No dobrze, więc mamy w tej chwili zirytowanego Bidena, mamy wściekłą opozycję, która zarzuca Jahunatanowi kłamstwo, mamy rozradowanego Ben Shvira i Smotricha. No i mamy oczywiście tragedię Palestyńczyków w tle tych wszystkich rozgrywek. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy, zostawiamy ten smutny temat, który temat taki klasycznie demonetyzujący, bo wiadomo, że niestety, ale YouTube bardzo nie lubi, jak się opowiada o tym temacie, no ale mam nadzieję, że Państwo podając dalej ten odcinek, no przysporzycie mi po prostu większą oglądalność, prawda, niż to, co YouTube zwykle szykuje dla twórców, którzy coś nieprawomyślnego mówią. Natomiast przechodzimy do punktu drugiego. To jest właśnie a propos cenzury. Mamy wojnę Muska z Brazylią. Otóż Sąd Najwyższy Brazylii podtrzymał zakaz Platformy X, prawda, czyli Twittera. Wszystkich 5 sędziów w składzie Sądu Najwyższego zagłosowało za utrzymaniem zakazu Platformy Mediów Społecznościowych X Elona Muska w Brazylii. To się wydarzyło wczoraj, to posunięcie popiera decyzję sędziego Aleksandra de Moraesa, jednego z 5 właśnie sędziów, o zamknięciu Twittera czy X-a, prawda, w Brazylii. Zakaz wszedł w życie w sobotę, no ale było jeszcze apelacja od tego i został wydany przed Moraesa po tym, jak firma nie dotrzymała wyznaczonego przez sąd terminu wyznaczenia przedstawiciela prawnego w Brazylii. Sędzia Flavino Dino, dołączając właśnie do sędziego Cristiano Zanina, powiedział, firma nie może działać na terytorium kraju i zamierzać narzucać swoją wizję tego, które przepisy powinny być ważne lub też stosowane. Strona, która celowo nie stosuje się do orzeczeń sądowych, wydaje się uważać, że stoi ponad prawem i dlatego może stać się przestępcą. Sędziowie Carmen Lucia i Luis Fuchs również poparli Moraesa, podejmując decyzję jednomyślnie. Jednak niektórzy sędziowie twierdzili, że zawieszenie może zostać cofnięte, jeśli ich zastosuje się do poprzednich orzeczeń sądowych. No, pierwotne zarządzenie Moraesa zostało wydane w piątek, nazywało Muska przestępcą, który zamierzał zezwolić na masowe rozprzestrzenianie dezinformacji, mowy nienawiści i ataków na demokratyczne rządy prawa, naruszając wolny wybór wyborców, odciągając wyborców od prawdziwych i dokładnych informacji. No, nakazano wszystkim dostawcom usług telekomunikacyjnych w kraju zamknięcie X-a i ten zakaz ma obowiązywać, dopóki X nie zastosuje się do zarządzenia Moraesa i nie zapłaci zaległych grzywien, które już do tej pory przekroczyły 3 miliony dolarów. To jest tak, że no, Musk jest w tej chwili w głębokim sporze z kilkoma przynajmniej rządami. Po pierwsze, sam opublikował, no ale właśnie tutaj i tutaj zaczyna się tak jak gdyby ta sprawa, przestaje to być sprawa faktów i zaczyna być sprawa ocen. To znaczy tak, z jednej strony Musk pokazał, jak w bardzo bezczelny wręcz sposób, na przykład władze europejskie domagały się, żeby on moderował, czy nawet nie publikował rozmowy, prawda, czy generalnie treści rozpowszechnianych przez Trumpa. Więc no to się oczywiście, to pokazuje tak naprawdę, że już nie tylko bardzo głęboką ingerencję w wybory w Stanach Zjednoczonych i generalnie w sam system właśnie polityczny, społecznej percepcji, no jakby to nie, po prostu jest to zwyczajna cenzura, no już cenzura właśnie temu służy. Cenzura miała zapobiegać rewolucjom we Francji, nie udało się. W tej chwili cenzura zaczyna być dominującym jak gdyby postulatem politycznym niektórych partii zarówno w Unii Europejskiej, jak i na świecie, ponieważ no, rządzący czego jak czego, ale najbardziej obawiają się w każdym kraju vox populi, prawda? Czyli z jednej strony demokracja tak, ale tak naprawdę wszyscy zmierzają w kierunku takiej demokracji kwalifikowanej, takiej, gdzie obywatele o odpowiednio światli, o dostatecznym statusie i popierającym konkretną opcję polityczną, oni powinni się wypowiadać. Cała reszta, czyli tłuszcza, ma być jakoś karmiona jakąś dezinformacją, prawda? Przepraszam, informacjami zatwierdzonymi przez centralne urzędy do spraw zatwierdzania informacji. To jest taka wizja totalitarna, która zawsze, od zawsze podoba się rządzącym. Żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, XVIII-XIX wiek dokładnie tak samo myśleli, tak samo funkcjonowali rządzący, w związku z tym tutaj nie ma jakby różnicy między satrapami i dyktatorami w wieku XVIII i XIX, zarówno w Europie, jak i na całym świecie, jak i współczesnymi rządami, które mówią, że są demokratyczne, a tak naprawdę chciałyby, żeby to była taka demokracja, ale tak naprawdę, żeby to była oligarchia albo arystokracja, przy czym my jesteśmy arystokracją, tamci już nie są arystokracją, tamci są anarchistami, populistami i tak dalej. W zależności od tego, kto ma jaki system polityczny, to oczywiście to druga strona jest tą, która nie powinna mieć prawa głosu. Więc krótko mówiąc, to jest trend, który się pojawił ostatnio i ten spór Muska jest tylko i wyłącznie jednym z elementów w ogóle takiej większej batalii dotyczącej wolności słowa. Jak Państwo być może zauważyliście, tam jest wielka awantura w Stanach Zjednoczonych między republikanami a akurat Googlem. Tam jest zapowiedź jakiejś tam komisji śledczej, nie wiem, czy ona powstanie, nie powstanie. W każdym razie chodziło o takie rzeczy, tam jak wpisywano tam Trump, to się w ogóle nie Trump przestępca się pojawiało, a jak wpisywano, nie wiem, Harris, to Harris prezydentem, czy coś takiego, więc jakieś takie były cuda, to zresztą mogli się Państwo pewnie prześledzić na Twitterze, gdzie rzeczywiście ten, jak ja na przykład pamiętam, że wpisywałem sobie prezydent, to się pokazywał jakiś tam prezydent Salwadoru, jako pierwszy wybór w Polsce, na polskim Google, więc w ogóle jakieś cuda, czy się z tym algorytmem się działy, no ale to jest element właśnie tam awantury już w samych Stanach Zjednoczonych, niedopuszczalnej ingerencji niektórych firm w proces wyborczy amerykański. Więc to się może tam skończyć głębokim przesileniem politycznym, ta cała sprawa. A to, co w tej chwili obserwujemy w Brazylii, to są tylko takie właśnie odpryski. No bo mamy z drugiej strony, mamy właśnie Muska, który po pierwsze jest w głębokim sporze z rządem Wielkiej Brytanii, ponieważ no, Twitter jest oskarżany o to, że nie cenzuruje treści, a w związku z tym pozwala na podżeganie do jakichś zamieszek, prawda, czy antyimigracyjnych, czy antymuzułmańskich, czy generalnie do burzenia porządku społecznego. Ja Państwu tylko chciałbym przypomnieć, jeżeli Państwo chcielibyście sięgnąć sobie do prasy zachodniej właśnie, na przykład brytyjskiej, z czasów arabskiej wiosny, jak wtedy zachwycano się, że tak naprawdę arabska wiosna i rewolucja krwawa zresztą niezwykle, przypomnijmy, i to wojna domowa w Syrii i tak dalej, nie mogłyby wybuchnąć, gdyby nie możliwość właśnie używania Twittera, prawda, X-a, to są takie znakomite, wspaniałe i znakomite narzędzia właśnie właśnie do zwoływania w ad hoc demonstracji, z czym nie mogła sobie lokalna, prawda, egipska, syryjska, czy tam nawet libijska bezpieka poradzić. I to było znakomite i wspaniałe. Jak to zaczęło dotyczyć dokładnie ten sam mechanizm rządów na Zachodzie, to już jest to w tym momencie opresyjna platforma nienawiści i generalnie wspierająca jakąś anarchię, prawda, i skrajną prawicę akurat w tym przypadku, ale chwilę wcześniej, jak Telegram na przykład był blokowany, Telegram był blokowany w Rosji, no to znowu Telegram był ten dobry, jak już został zablokowany we Francji, znaczy jest osadzony został ten jego szef, to już jest zły i tak dalej, więc tutaj macie Państwo taki cudowny festiwal hipokryzji różnych rządów. Obiektywnie rzecz biorąc, wolność słowa zawsze była problemem rządzących, przypomnijmy, prawda, zarzuty, rewolucja miała być spiskiem filozofów, rewolucja francuska, potem próby cenzurowania, przecież i zamykania dziennikarzy przy okazji rewolucji lipcowej, chociażby we Francji i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym zresztą licznych innych rewolucji, no Wiosna Ludów, prawda, oskarżano drukarzy, oskarżano, próbowano zamykać drukarnie, żeby właśnie, żeby tutaj te słowa nie były rozpowszechniane, w związku z tym, żeby ludem było łatwiej kierować, prawda, jak się nie udało przy pomocy oficjalnych komunikatów, trzeba było wysyłać kawalerię, więc jak mówię, to jest element pewnego ogólnego procesu, prawda, walki właśnie o wolność słowa z jednej strony, a z drugiej strony łatwości rządzenia, tak, im ludzi się łatwiej ogłupia, tym się nimi łatwiej rządzi. No, to tak po prostu było i tak jest. Czyli nie ma co na to obrażać, to nie mówię, takie, to nie jest nagle wynalazek ostatniego roku. Natomiast, no, jest to w tej chwili wielki spór teraz, no bo mamy i Telegram, i Facebooka, prawda, i mamy teraz właśnie Maska w Brazylii. Co więcej, no, Mask jest jego chyba największym grzechem jest to, że poparł Trumpa, to poparł tak w sposób oficjalny i oczywisty, zresztą te jego wpisy praktycznie codzienne są ewidentnie prorepublikańskie, no ale mi się wydaje, że właśnie on to zrobił dlatego, bo się w pewnym momencie wkurzył tymi wszystkimi próbami zmuszania go do cenzurowania różnych rzeczy, a on jako jeden z najbogatszych ludzi na świecie, czy bo raz jest, raz nie jest, więc nie wiem, czy akurat teraz jest, czy też nie, po prostu nie lubi, jak się mu cokolwiek narzuca, już szczególnie to, więc to tak na marginesie mi się wydaje, że to jest jedno z podstawowych podłoży tego sporu, czyli jego osobiste niechęć do słuchania kogokolwiek, a z drugiej strony właśnie, no co się dzieje w tej chwili z X-em w Brazylii, bo to o tym mieliśmy mówić, no więc Brazylia rzeczywiście jest akurat, no to może być dużym ciosem dla platformy, bo tam jest około 40 milionów Twitterowiczów, jest to jeden z najbardziej krajów, w którym jak gdyby mieszkańcy, chyba jeden z w pierwszej trójce tych, które najwięcej korzystają w ogóle z internetu. Co więcej, tam jeszcze wprowadzono w Brazylii zakaz, znaczy to nie tylko jest to kwestia zablokowania platformy, ale osoby i firmy, które będą korzystały z X-a, mają płacić grzywnę w wysokości 9 tysięcy dolarów dziennie. Co więcej, prezydent Brazylii Lula da Silva również zabrał głos w poniedziałek, powiedział, że jest usatysfakcjonowany decyzją panelu Sądu Najwyższego i że to jest bardzo słuszna wiadomość, która została wysłana. No, spośród operatorów telekomunikacyjnych, którzy się zastosowali do tego zablokowania, wyłamał się z tego Starlink. Starlink powiadomił brazylijskiego regulatora telekomunikacyjnego, że nie zastosuje się do nakazu tego zablokowania X-a, czyli Twittera, no ale wiadomo, Starlink jest własnością Muska. Co więcej, sędzia Moraes w zeszłym tygodniu zamroził brazylijskie konta znowu bankowe Starlinka na poczet niezapłaconych grzywn, więc ta bijatyka, czy ta batalia trwa w najlepsze. No, przypomina się, że Starlink w sumie ma 200 tysięcy klientów w Brazylii i powiedział, że nie zastosuje się do tego nakazu, dopóki jego konta nie zostaną odblokowane. No to w tym momencie regulator powiedział, że Starlinkowi się po prostu cofnie lokalną licencję. I tak to mniej więcej w tej chwili wygląda. Także macie Państwo wielką wojnę Brazylii z Maskiem i to jest pewnie zapowiedź jeszcze kilku podobnych batalii, które Mask będzie musiał stoczyć, bo być może będzie również miał takie same problemy gdzieś tam z Komisją Europejską, która no, ma dużą ochotę, żeby bardziej jeszcze cenzurować X-a i żeby zrobić z niego takiego drugiego Facebooka. No dobrze, proszę Państwa, więc to jest jakby sprawa. Ja mam na ten temat własne zdanie, jazda z cenzorami, tak i tyle. Natomiast teraz, znaczy, wiecie Państwo, tym bardziej, że no, oburzamy się właśnie na to, że jeden kraj, prawda, wprowadza jakieś nakazy i zakazy, które uznajemy, że są totalitarne, a z drugiej strony mówimy o tym, że totalitarne zapędy własnych krajów, prawda, czy własnej sfery politycznej uznajemy za wspaniałe, cudowne i znaczy, to trzeba jednak mieć pewien standard uniwersalny, prawda, albo godzimy się na to, dobra, jest jak jest, prawda, totalitaryści niechaj mają prawo, prawda, ingerować w wolność słowa, sumienia, wyznania, prawda, wykreśmy to w ogóle z konstytucji, po co to komu, jak to ma i tak być niestosowane albo interpretowane w odpowiedni sposób, albo pozostawmy to i uznajmy, że to są wartości, które konstytuują, tak jak w polskiej konstytucji, prawda, i w wielu innych konstytucjach, konstytuują po prostu państwa, tak, to jest wartość konstytutywna dla tego państwa, czyli państwo nie istnieje, jeżeli się podstawowe zasady jego funkcjonowania zostają podważone. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejne, a propos właśnie hipokryzji, a propos tego, jakie problemy może hipokryzja powodować w polityce. Ktoś mógłby napisać pewnie jakąś dobrą pracę naukową na ten temat z nauk politycznych. Mamy temat trzeci. Mamy temat trzeci, który jest tematem, no właśnie, on... Ja po prostu próbuję sobie przypomnieć, nawet w którym roku opowiadałem o tym, że AfD zacznie wygrywać wybory i stanie się jedną z pierwszych trzech, jeżeli nie w niektórych landach, pierwszą partią polityczną. I to ekstrapolowałem na podstawie tylko jednej rzeczy, a mianowicie tego, że żadna wtedy partia polityczna w 2015 czy 2016 roku w Niemczech nie chciała nie tylko załatwić sprawy z masową, nielegalną imigracją, ale również uznawano, że próba dyskusji na ten temat jest, no właśnie, jest czymś zakazanym. Nie wolno było tego robić, ta zmowa milczenia, nie wolno było publikować przy okazji również zamachów, pamiętam, to można było się, może inaczej, można było się więcej, jeżeli dochodziło do zamachu w Niemczech, to można było się więcej dowiedzieć na temat tego zamachu, na przykład z prasy belgijskiej czy francuskiej, niż z prasy niemieckiej. W niemieckiej był absolutny zakaz publikowania imienia nawet takiego delikwenta, już nie mówiąc o tym, że publikowania ile godzin temu zsiadł z łódki, prawda, którą przypłynął do Europy, bo to było absolutnie zakazane, to było haram, tak? To było niepoprawne politycznie. Ja wtedy wieszczyłem, że coś takiego będzie stanowiło niezwykłe paliwo polityczne dla takiej partii. To nie musiała być skrajna prawica, no, skrajna lewica równie dobrze. W każdym razie dla takiej partii, która powie, dobrze, zajmę się tym problemem. Dlaczego? Bo wszyscy inni się nie zajmują, a zapotrzebowanie społeczne jest gigantyczne. No i tak się wydarzyło, tak? To też znowu nic nadzwyczajnego, to jest po prostu prawidłowość taka podręcznikowa. No ale jak widać w Niemczech, może inaczej czytają te podręczniki, może też te strony są wyrywane, prawda, bo są nieprawomyślne. Krótko mówiąc, AfD wygrywa wybory w Landzie po raz pierwszy od II wojny światowej. Partia, która się jest określana jako skrajna prawica. Proszę pamiętać i już nie wdawać się w te dyskusje, co jest prawicą, co jest lewicą. Już o tym opowiadałem milion razy, nie chce mi się milion pierwszy. W każdym razie Alternatywa dla Niemiec, która jest przede wszystkim partią antyimigracyjną, znaczy to był filar, na którym zbudowała swoją potęgę, zdobyła prawie 33% głosów w Turyngii, podczas gdy no, rządząca, prawda, i od lat partia, główna partia prawicy niemieckiej, prawda, chrześcijańska demokracja, CDU, zajęła dopiero drugie miejsce i to różnicą prawie 10 punktów procentowych, to jest dużo, czyli 23,6%. Teraz na trzecim miejscu znalazła się nowo utworzona lewicowa partia Bundessara Wagenknecht, czyli BSW. To jest ogromny sukces partii, szczególnie, że jak na partię założoną w ubiegłym roku, zdobyła prawie 16% głosów, co też jest, no powiedzmy sobie, znakiem końca SPD jako takiej. Znaczy SPD SPD trochę tak jak SLD w Polsce, prawda? Czyli pracowała bardzo ciężko na swoje zniknięcie ze sceny politycznej. To jest, tak jak mówię, na własne życzenie, tak? Jakiś taki gen samobójczy się w pewnym momencie pojawił i tutaj jest dokładnie tak samo z SPD Scholza. Jest to jeden z najgorszych wyników wyborczych w kraju związkowym. SPD uzyskało, rządząca partia obecnie, przypomnijmy, uzyskała około 6% głosów, a partnerzy koalicyjni, prawda, czyli Zieloni i Wolni Demokraci, nie osiągnęli 5% progu. Tak? Także, proszę Państwa, proszę zobaczyć, to jest potężna klęska, wizerunkowa oczywiście, bo to akurat na rządzenie jeszcze nie ma wpływu, natomiast jest to bardzo duża klęska wizerunkowa po prostu partii rządzących. Co więcej, no oczywiście żadna partia nie zdobyła takiej liczby głosów, żeby rządzić samodzielnie. Co więcej, istnieje wysoce prawdopodobne, że AfD jednak pomimo tego, że wygrała wybory, nie dojdzie do władzy, no bo ktoś musiałby z nimi stworzyć koalicję, ale jak na razie te tak zwane stare partie, czy te istniejące do tej pory partie, no mają taką doktrynę, żeby nie wchodzić w koalicję z AfD. To tak na marginesie powiem Państwu, że jest to błąd polityczny i to bardzo głęboki, dlatego, bo po pierwsze, o to, że AfD nie zdobyła, znaczy pomimo wygranej nie rządzi, nie będzie obwiniana AfD, tylko właśnie inne partie, że są niekonstruktywne, że nie szanują głosu wyborców. Po drugie, uwikłanie akurat AfD w rządzenie i w bardzo liczne kompromisy, konieczności kompromisów koalicyjnych, konieczności głosowań, często ono wbrew własnemu elektoratowi, dla dobra właśnie utrzymania koalicji, stabilności i tak dalej, no to jest coś, co zawsze na partię wpływa negatywnie, a nie pozytywnie. Czy wbrew pozorom rządzenie potrafi partię bardzo mocno upośledzić, to na długie lata, a bycie w opozycji czasami potrafi dźwignąć taką partię nawet do zdobycia samodzielnej większości. Właśnie chociażby po to, że nie rządzili, wszyscy blokowali, prawda, gdyby oni rządzili, to byłoby super, cudownie, a tak, prawda, wiadomo, deep state, zmowa starych partii i tak dalej. Przepraszam, te mechanizmy tak samo, to nie jest żaden wykład z politologii, to możecie Państwo sobie posłuchać, na pewno liczni politolodzy polscy się na ten temat wypowiadali, zresztą to są prawidłowości, które funkcjonują w różnych krajach, w naszym również, więc nic nadzwyczajnego. W każdym razie AfD w tej chwili jest na pierwszym miejscu, prawdopodobnie nie wejdzie do koalicji. Alice Weidel, współprzewodnicząca AfD, no, pochwaliła działania partii. Powiedziała też, że właśnie wyborcy ukarali koalicyjny rząd Scholza. Tu się zgadzam w 100%, rzeczywiście tak jest. No i oczywiście powiedziała też, że reprezentujemy około 30% wyborców w obu krajach związkowych. Bez nas stabilny rząd nie jest już możliwy. No jest tak, że jeśli chodzi o partię lewicy, to ona tu się cieszyła zarówno w Turyngii, jak i Saksonii bardzo dużym poparciem. Tutaj straty są największe. No, generalnie, jeśli chodzi o Saksonię, to znów to również AfD zdołała zwiększyć swój udział w głosach, ale na drugim miejscu, przegrywając no, o włos, prawda, bo w sumie o mniej więcej 1 punkt procentowy z CDU, CDU 30 mniej więcej 2, AfD nieco ponad 36, czyli tam jest, jak widać, różnica niewielka, no ale znowu właśnie BSW prawie 12% głosów i znowu właśnie lewicowo-liberalny rząd koalicyjny ponosi wielkie straty w Saksonii, socjaldemokraci 7,3%, zieloni tylko 5,1%. No więc tak, co trzeba zapamiętać, jak gdyby, czyli jakie są najważniejsze punkty, które musimy, tak jakby wnioski, które można wyciągnąć z tego, co się wydarzyło. No przede wszystkim jest to oczywiście sukces AfD, tak, i mijanka z CDU, czyli z główną partią opozycyjną, czyli AfD. AfD staje się najsilniejszą prawicową partią w tym momencie na scenie przynajmniej tych dwóch landów, na pewno najsilniejszą opozycyjną, tak? Co do tego nie ma wątpliwości. Jeżeli chodzi właśnie o Saksonię i o Turyngię, no w Saksonii jest trochę inaczej, tak jak powiedziałem, no ale tak samo, jeżeli nie dojdzie do koalicji AfD, CDU, a prawdopodobnie nie dojdzie, no to znowu AfD będzie największą partią opozycyjną. prawicową, tak? Co, no właśnie, Alice Weidel, to już Państwu cytowałem, co powiedziała, jeśli chodzi o lidera zielonych właśnie, Noripura, to powiedział po raz pierwszy od 1949 roku otwarcie: prawicowa partia ekstremistyczna stała się najsilniejszą siłą w parlamencie kraju związkowego, co budzi u wielu osób głębokie zaniepokojenie i strach. Już tak na marginesie, to się właśnie tego typu sygnał, to jest sygnał, w którym należy nie się bać, prawda, tylko należy wyciągać wnioski. Jeżeli ktoś nie jest zdolny do wyciągnięcia wniosków, no to nie powinien funkcjonować w polityce, krótko mówiąc, i właśnie wyborcy w ten sposób decydują. Zmiatając takie właśnie partie, które zajmują się głębokim zaniepokojeniem zamiast wyciągania wniosków i ewentualnie tuningowania swojej polityki tak, żeby być w wyścigu, prawda, o władzę, a nie tylko być recenzentem jakiegoś systemu politycznego czy decyzji politycznych. Tutaj lider AfD w Turyngii, cytowany Höcke, powiedział, że utworzenie koalicji rządzącej bez jego partii nie byłoby dobre dla kraju związkowego. Kto chce stabilności w Turyngii, musi zintegrować się z AfD. No więc to jest generalnie, sygnał. No, jaki jest sygnał najważniejszy? No, najważniejszy sygnał jest taki, że polityka migracyjna w tej chwili w Niemczech, tak jak się można było spodziewać praktycznie od momentu, kiedy Merkel zaprosiła, prawda, wszystkich herzlich willkommen, tak? Od tego czasu i od czasu problemów, gigantycznych problemów społecznych, problemów związanych z bezpieczeństwem również. Proszę Państwa, no, Niemcy publikują takie raporty co roku, niektóre z nich wyciekają potem do prasy, dotyczące między innymi, że ja mówię o niemieckich służbach, dotyczące ekstremistów. Proszę Państwa, no jeżeli się w takich raportach czyta, że liczba osób, które są na przykład salafi dżihadi, tak, czyli takimi, którzy w zasadzie, to tylko oni czekają na sygnał, znaczy to jest tak, że oni są nie tylko są ideologicznie już, nazwijmy to umownie, urobieni, prawda, w kwestii wystąpienia przeciwko państwu, ale również są przekonani o tym, że nie należy tego robić biernie, tylko czynnie. Czyli to jest taka idealna baza rekrutacyjna dla każdej organizacji terrorystycznej, która tylko do tych ludzi dotrze. No to jeżeli same niemieckie służby mówią o 38-40 tysiącach ludzi, 40 tysięcy ludzi pod bronią, to to już jest całkiem fajna armia. I to są ludzie zdeterminowani, to są ludzie zmotywowani, to są ludzie, którzy tylko czekają na sygnał, na kogoś, kto będzie miał dla nich odpowiednio atrakcyjną propozycję, czyli albo ataku, albo zamachu, albo zorganizowania się przeciwko państwu. Tych tam potencjalnych to już tam idzie w setki tysięcy. To jest po pierwsze nie do ogarnięcia przez żadną służbę bezpieczeństwa, żeby tych ludzi śledzić, sprawdzać i tak dalej. Tam potem czasami właśnie któryś tam z tych szefów, czy Urzędu Ochrony Konstytucji, prawda, czy BND, właśnie czasami właśnie później w jakimś wywiadzie mówi, no tak, tak, właśnie zapobiegliśmy tam 18 zamachom w zeszłym miesiącu, z czego tam do 3 nie doszło, bo mechanizmy zegarowe nie zadziałały. No to jest coś, co każdy przeciętny Niemiec, jak czyta coś takiego, no to mu włosy dęba na głowie stają, więc krótko, a mówimy tylko i wyłącznie o tym, ja teraz mówię tylko i wyłącznie o tym terroryzmie dżihadystycznym, a przecież to nie jest jedyny, który tam się nam nagle pojawia. Więc no, Niemcy na pewno są dużo mniej bezpiecznym państwem niż były 20 lat temu, co tego nie ma wątpliwości. I winieni są za to migranci, a właściwie to dokładnie mówiąc niekontrolowana i nielegalna migracja, która już wśród bardzo wielu różnych innych jakby wpływów na społeczeństwo, również upośledziła po prostu służby bezpieczeństwa, bo żadna służba bezpieczeństwa nie jest w stanie inwigilować milionów ludzi, z których znaczna część, tożsamość znacznej części z nich została kupiona 3 dni wcześniej, zanim wsiedli na łódkę na Leros, a potem przeszli sobie przez te równiny węgierskie do Niemiec, tak? Więc o tych problemach bardzo wielu ludzi pisało, opowiadało, to nie ma co się nad tym znęcać. Natomiast jest faktem, że jak gdyby niechęć wtedy CDU i CSU i swoisty sojusz milczenia wokół tego doprowadził do powstania, jak gdyby, czy też do wydźwignięcia się AfD. Znaczy, to nie znaczy, że AfD ma tylko to w swoim arsenale, ale gdyby nie miała tego, to nie miałaby takiego znaczenia politycznego i właśnie to jest ten barometr polityczny, właśnie wskaźniki popularności AfD, rosnące zresztą w całych Niemczech, pokazują, że partie rządzące nie są w stanie zaadresować w odpowiedni sposób problemu migracyjnego, no i że dopóki tego nie zrobią, to tak naprawdę AfD ma paliwo do wygrywania kolejnych wyborów. No dobrze, proszę Państwa, mamy drugą natomiast ciekawostkę, to jest sukces nowej partii lewicowej, czyli krótko mówiąc to BSW, wydawałoby się, że na tak zabetonowanej scenie politycznej jak niemiecka nie ma miejsca na nowe partie, prawda, jest Die Linke, no więc pani Wagenknecht, która opuściła właśnie Die Linke, stworzyła tą partię BSW, 16% prawie w Turyngii, 12% w Saksonii, jak na partię funkcjonującą od roku, to jest rewelacja. Co może się okazać, że to być może zakończy funkcjonowanie tłustych kotów z SPD i być może to jest właśnie ten czas, tak, kiedy ta partia powinna przestać istnieć albo przestać mieć znaczenie, bo znaczy pokazuje i udowadnia permanentnie, że wiele dobrego nie zrobi. No niestety, zaraz jeszcze powiemy, co oczywiście też i inne tego następstwa. No sama Wagenknecht określa się jako lewicowa konserwatystka, prawda, powiedziała, że ma nadzieję, że utworzy dobry rząd z CDU. To jest tak, że BSW właśnie łączy lewicową politykę gospodarczą z agendą antyimigracyjną, czyli na tym dokładnie zbudowała. Czyli to jest takie SPD, tyle tylko, że z tym nurtem antyimigracyjnym, który zresztą kiedyś w SPD, proszę Państwa, dominował. No, Państwo być może nie pamiętacie, ale ja pamiętam, jak Polska, bo już wtedy zajmowałem się gdzieś tam również częściowo najpierw jako urzędnik, potem już czynną polityką. Ja pamiętam, czego Niemcy żądały zawsze od Polski. No, pierwsza sprawa, readmisja. Jak tylko ktoś przechodzi przez Polskę, prawda, Polska ma za zadanie zatrzymać migranta, jak nie, to my to na nasz koszt, prawda, mamy sobie go odebrać z Niemiec i go później albo zabrać, albo odsyłać dalej. Tak? Ta ścisła polityka readmisyjna, pamiętam, była takim jednym z pierwszych w ogóle podstawowych warunków różnych rozmów na temat współpracy i tak dalej. Wtedy się Niemcy o to dbali, tak? Przejść niemiecką granicę, migrować do Niemiec było bardzo trudno, zresztą Polacy, którzy próbowali uciekać jeszcze na zachód wtedy, też wiedzą, że to było, też nie było to wcale takie proste, a później się to całkowicie zmieniło, no i właśnie zmieniło się w ten sposób, więc krótko mówiąc, ta BSW ma dokładnie takie żądanie i jak widać na tym żądaniu była w stanie się naprawdę całkiem nieźle wybudować. Jeżeli to będzie tak, że BSW będzie z jednej strony będzie właśnie taka lewicowo-gospodarcza, a z drugiej strony będzie antyimigracyjna, a SPD pozostanie proimigracyjna, bądź też będzie udawała dalej, że się nic nie dzieje, nie stało, prawda, i tak dalej, no to wiemy jakby, w którym kierunku ten trend będzie zmierzał. Natomiast to, co jest teraz dobrego, natomiast drugi, jak gdyby, aspekt tych wyborów, to trzeba o nim powiedzieć otwartym tekstem, że są to oczywiście znakomite wieści dla Rosji. Dlaczego? Bo po pierwsze AfD, jak i BSW są zdecydowanymi przeciwnikami, a przynajmniej tak deklarują, tak? Bo to jak będzie w rzeczywistości, to nie wiemy, są przeciwnikami wspierania Ukrainy. W związku z tym, co więcej, są to partie, które gdybyśmy, oczywiście koalicji pewnie nigdy nie stworzą, ale jeśli chodzi o jakiś wspólny mianownik, to stanowczo krytykują jakiekolwiek zaangażowanie militarne w wojnę, krytykują zarówno Stany Zjednoczone, jak i NATO, co więcej, naciskają na zacieśnienie więzi z Rosją, jeśli chodzi o bezpieczeństwo europejskie. Zresztą to jest taka no, partia właśnie ta BSW, taka w kierunku gdzieś tam dryfująca w kierunku sentymentu NRD-owskiego, moim zdaniem, co też może zabrać całkowicie albo nawet zlikwidować głosy Die Linke, no ale to już jest inna kwestia. Więc tutaj trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o prorosyjskość, antyukraińskość, aż przynajmniej rozumianą w sensie dostarczania broni, zaangażowania w wojnę, to tutaj te partie są zgodne. No i oczywiście to jest jeszcze tak, warto powiedzieć, że to wszystko stawia też w bardzo złej sytuacji rząd koalicyjny Scholza i CDU. To jest sygnał dla Zielonych, dla Wolnej Partii Demokratycznej i dla SPD, że generalnie, jeżeli to się powtórzy również w innych landach, to w zasadzie partie te mogą odchodzić już do lamusa. To się oczywiście pewnie nie stanie, no ale tak czy inaczej to jest, proszę Państwa, no najlepszym sondażem zawsze są wybory, prawda, najbardziej prawdziwym. No to właśnie mamy istotny sondaż przynajmniej właśnie w Turyngii i przede wszystkim Saksonii, no przecież jak Saksonii, no właśnie lewica wygrywa, tyle tylko, że nie ta lewica, prawda, nie ta lewica SPD-owska. No dobrze, proszę Państwa, więc mamy tutaj, Państwo chcieliście, żebym coś powiedział o tych wyborach, więc powiedziałem, moim zdaniem to jest w ogóle sygnał oczywiście dla myślących polityków, są tacy, proszę Państwa, są, słyszałem kiedyś, gdzieś w jakimś sensacyjnym piśmie, co prawda to samo pismo mówiło też o tym, że znowu zostały znalezione ślady wielkiej stopy tego tam Saskatchewan, czy jak się tam nie nazywa to stworzonko. No i właśnie, że znaleziono gdzieś polityka zdolnego do autorefleksji. No ale tacy się podobno też zdarzają, tak? Uwierzmy na wiarę naukowcom. Bo taki polityk w tym momencie powinien wyciągać wnioski, to znaczy wyciągać wniosek jeden. W tej chwili problem migracyjny w Niemczech jest problemem, no jednym, chyba numer jeden, jeśli chodzi o problemy polityczne, pomimo tego, że pewnie gdybyśmy się popatrzyli obiektywnie, to pewnie kwestie gospodarcze i tak dalej, społeczne, byłyby ważniejsze. Ale to wywołuje emocje największe, a w związku z tym no, staje się problemem politycznym. Czyli tu nie ma znaczenia obiektywna rzeczywistość, prawda? Rzeczywistość percepcyjna, tak? To jest to, co wpływa na decyzje polityczne. I tak samo powinniśmy wiedzieć, że w Polsce również problematyka migracyjna zaczyna być coraz większym problemem i to coraz większym problemem, im oczywiście mówię, to są w ogóle nieporównywalne skale, tak? To, co jest w tej chwili w Szwecji, w Niemczech, czy we Francji i w Polsce, no ale Polacy, po pierwsze, bardzo wielu Polaków mieszka w tamtych krajach. Po drugie, bardzo chętnie takie sprawy są też jakby rozdmuchiwane, prawda, przez media. Znaczy, gdyby takie sprawy, jakie w Polsce pojawiają się gdzieś tam na tych różnych forach społecznych, gdyby w Niemczech, no to w Niemczech takich spraw jest, prawda, 1000 dziennie, a u nas być może jedna na miesiąc. Natomiast tak czy inaczej, problematyka migracyjna będzie w coraz większym stopniu kształtowała scenę polityczną. I te partie, które nie będą potrafiły tego zaadresować, no muszą pamiętać, że będą takie partie, które będą potrafiły. No i te partie, które będą potrafiły, będą zyskiwały na popularności. Nie dlatego, że są takie piękne, młode, prawda, i obiecujące świetlaną przyszłość, tylko które będą obiecywały poważne traktowanie problemu nielegalnej migracji. A tak na marginesie powiem Państwu, ponieważ ja kiedyś w kolegium uczyłem z problematyki migracyjnej, to były trudne zajęcia, myśmy się rzeczywiście wałkowali i wszystkie te procesy również unijne dotyczące prób hamowania tej nielegalnej imigracji i tej masowej nielegalnej imigracji, to powiem Państwu, że rzeczywiście są sposoby dobre, wypróbowane i co więcej mechanizmy, które mogłyby temu zapobiegać, tylko po prostu nikomu się nie chce ich wdrażać. Co więcej, bardzo często jest tak, że ich wdrożenie, co prawda, jest możliwe bez żadnego problemu, bo Unia Europejska jako organizm ekonomiczny dysponuje ogromnymi możliwościami nacisku, szczególnie na te kraje, z których migracja pochodzi. Może inaczej, nie będę dzisiaj o tym opowiadał, to jest na ogromny, osobny temat, ale żebyście Państwo też wiedzieli, że dla wielu krajów, na przykład afrykańskich, ta migracja, która powoduje, że ci inżynierowie, prawda, i tak dalej, pracujący na zachodzie Europy, oni wysyłają na przykład dewizy do rodzin. Albo spłacając przemytników ludzi, albo wysyłając do rodzin po prostu gotówkę euro, prawda, zarobione na zachodzie, co jest jednym z istotnych źródeł w ogóle przypływu waluty wymienialnej dla tych krajów. Więc te kraje są zainteresowane, żeby jak najwięcej tych ludzi wyjechało, bo po pierwsze likwidują sobie problem społeczny, bezrobocie wśród młodzieży spada, no spada, bo młodzież cała na tych pontonach, prawda, wiosłuje w kierunku Unii Europejskiej, co więcej przysyłają pieniądze, więc dochody są takie, no może nie jak ze sprzedaży ropy naftowej, ale jest to istotny element przypływu właśnie takiej gotówki wymienialnej. Tam jak jeszcze odpowiednio stopami procentowymi i pomanipuluje, to ci ludzie chętnie składają tą gotówkę w banku centralnym, więc w ogóle bank centralny dzięki temu odkłada bankructwo na następną niedzielę. i tak dalej. Więc to nie jest tak, że to jest prosta sprawa, żeby to zahamować. Z drugiej strony bardzo często oligarchowie w tych krajach afrykańskich to są ci sami, którzy są właścicielami tych przedsiębiorstw, które organizują cały ten przemyt. Z trzeciej strony oczywiście Unia Europejska mogłaby w bardzo prosty sposób nacisnąć, bo wprowadzenie jakiejkolwiek sankcji indywidualnej bardzo często lub też nieindywidualnej może spowodować, że to państwo, prawda, się zamknie na kluczyk, bo nie będzie miało żadnych pieniędzy, więc tamci ludzie też kalkulują, co im się bardziej opłaca, ale jakieś duże przedsiębiorstwo z Europy Zachodniej właśnie wpadło na pomysł, że chce tam koncesji na sprzedaż ropy naftowej na wyłączność albo eksploatację litu, albo złota, albo czegoś takiego, a w związku z tym nie będziemy naciskać na ten rząd, bo przecież nie można mu robić krzywdy. I tak dalej, i tak dalej. Więc to są naprawdę bardzo ciekawe i fascynujące mechanizmy, zresztą zderzenie takiego mechanizmu, na przykład wypracowywanego przez Unię Europejską, z praktyką funkcjonowania państw europejskich, na przykład w środkowej Afryce. No mieliśmy właśnie ostatnio przyczynek do tego, co tam się, trochę dyskusji na temat tego, co tam się dzieje od czasu, kiedy Francuzom pokazano właśnie, żeby sobie poszli szybko i w podskokach. No tak na marginesie tego całego problemu migracyjnego, ja mówię, to jest w ogóle na fascynującą dyskusję, na fascynujący temat, może kiedyś opowiem o tym więcej. Dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, to jest temat, już się przesadziłem z gadulstwem, trudno, wytrzymacie Państwo, mamy szczyt Chiny-Afryka. Otóż to jest tak, że kilku przywódców, właśnie a propos Afryki, otóż kilku przywódców państw afrykańskich przybyło do Pekinu, żeby wziąć udział w zbliżającym się szczycie Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej FOCAC 2024. To jest, od szczyt się rozpoczyna od środy do piątku, no ale wcześniej jeszcze spotkanie z Xi Jinpingiem, zaraz o tym powiem. Otóż to jest tak, że jest tam na pewno prezydent Zambii, Hakainde Hichilema, prezydent Sudanu Salva Kiir, prezydent Erytrei Isaias Afwerki, prezydent Nigerii Bola Tinubu, znaczy właściwie szef hunty, no ale niech będzie, prezydent Komorów Azali Assoumani i prezydent Mali Assimi Goita, oczywiście znowu z hunty. Oni już są w tej chwili w Pekinie. Podczas briefingu dla chińskich zagranicznych mediów chiński wiceminister spraw zagranicznych powiedział, że przywódcy Chin i Afryki omówią główne strategie współpracy, wspólnie zbadają plany współpracy i wzmocnią wymiany w zakresie zarządzania państwem, co zapewni ważne wskazówki dla rozwoju forum na kolejnym etapie. Chen powiedział też, że szczyt wprowadzi szereg nowych inicjatyw współpracy, żeby pogłębić wzajemne zrozumienie, szacunek i pokrewieństwo międzynarodami Chin i Afryki. Tutaj wskazuje się, że generalnie członkami FOCAC są 53 kraje afrykańskie, które nawiązały stosunki dyplomatyczne z Chinami oraz Komisja Unii Afrykańskiej. Jak pamiętamy, dla Chin Afryka jest jednym z podstawowych priorytetów ekspansji gospodarczej, a w związku z tym również ekspansji politycznej. To jest też tak, że prawdopodobnie w czasie tego szczytu będziemy mieli cały szereg, jeszcze o tym będę informował, nowych inicjatyw, właśnie podpisywanych umów i tak dalej. Natomiast wskazuje się też, to specjaliści chińscy, cytowani przez ich prasę, mówią, że właśnie globalizacja, globalne ożywienie gospodarcze stoją w tej chwili przed bardzo poważnymi wyzwaniami i Chiny oraz kraje afrykańskie mają wspólne interesy po prostu. Również zapobiegania właśnie, czy też budowania takiej odporności na te zmiany właśnie i turbulencje, które są no, przewidywane w najbliższym czasie. No to jest tak, że prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej również pojawił się właśnie w Chinach, między innymi był w prowincji Shandong i eksperci mówią, że właśnie, że tutaj oprócz tego forum ci przywódcy afrykańscy mają, własne agendy, można powiedzieć, polityczno-gospodarcze w różnych regionach chińskich. Tutaj również minister z planu w Ministerstwie Planowania i Rozwoju Etiopii, tutaj, który jest na szczycie, powiedział właśnie dziennikarzom, że szczyt jest kluczowy z kilku powodów. Po pierwsze, przyciąga uwagę i skupia zaangażowanie krajów i że tutaj po drugie, wydarzenia pomagają stworzyć lepszy obraz współpracy na szczeblu oddolnym w każdym kraju. No i dzięki właśnie relacjom platformy właśnie wysyłają silny komunikat do obywateli, zachęcając ich do poważnego traktowania partnerstwa. No, chińscy analitycy powiedzieli, że Chiny zawsze postrzegają Afrykę jako żywy kontynent nadziei i traktują kraje afrykańskie jako równorzędnych partnerów. No więc mamy już, jak gdyby, to było przed samym szczytem, takie zapowiedzi. Teraz mamy już informacje bezpośrednio z Pekinu. Otóż prezydent Chin, Xi Jinping, rozpoczął dwustronne spotkania właśnie z tymi liderami. Spotkał się m.in. z liderami z krajów afrykańskich, w tym z RPA, Gwinei, Erytrei, Seszeli, Djibouti, Togo, Komorów, Mali, Demokratycznej Republiki Konga, czyli ci jeszcze dojechali. Przypomniał, że solidarność i współpraca między Chinami a największymi krajami rozwijającymi się i Afryką, oczywiście kontynentem z największą liczbą krajów rozwijających się, nadal przynoszą korzyści zaangażowanym narodom. Powiedział też, wysoki poziom wzajemnego zaufania, owocna współpraca są związane z tradycyjną przyjaźnią, ponieważ Chiny i kraje afrykańskie dzielą historyczne doświadczenia cierpień od imperialistycznej inwazji, wspólną potrzebę rozwoju społecznego i gospodarczego oraz podobne perspektywy. Podczas spotkania z prezydentem RPA Xi powiedział, że Chiny szerzej otworzą swoje drzwi dla krajów afrykańskich. Powiedział też, że kraj jest gotów do współpracy z RPA i innymi krajami afrykańskimi w celu stworzenia nowego impulsu do współpracy i promowania wysokiej jakości rozwoju. Powiedział też, że im bardziej złożona staje się sytuacja międzynarodowa, tym bardziej kraje globalnego południa muszą podtrzymywać niepodległość, wzmacniać jedność i współpracę oraz chronić międzynarodową uczciwość i sprawiedliwość. Tutaj jeszcze tutaj prasa chińska przypomina, że w przeciwieństwie do mocarstw zachodnich, które często ingerują w sprawy wewnętrzne krajów afrykańskich, Chiny proponują podejście pięciu nie do współpracy z krajami afrykańskimi, czyli brak ingerencji w dążenie do ścieżek rozwoju, brak ingerencji w sprawy wewnętrzne, brak narzucania woli, brak przywiązywania politycznych warunków do pomocy i brak dążenia do egoistycznych korzyści politycznych we współpracy inwestycyjnej i finansowej. Polityka pięciu nie. Dobrze wiedzieć, że coś takiego jest, proszę Państwa. Co więcej jeszcze, chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jeszcze w komunikacie informuje, że właśnie tematem szczytu jest połączenie sił w celu przyspieszenia modernizacji i zbudowania wysokopoziomowej społeczności chińsko-afrykańskiej ze wspólną przyszłością. Co jeszcze się wydarzyło na tych spotkaniach w poniedziałek? No to jest tak, że było spotkanie z prezydentem Demokratycznej Republiki Konga. Xi powiedział, że podczas nadchodzącego szczytu FOCAC Chiny i Afryka ogłoszą nowe stanowisko w stosunkach chińsko-afrykańskich i szereg ważnych środków na rzecz wspólnego przyspieszenia modernizacji, tym samym nakreślając nowy plan dla stosunków chińsko-afrykańskich. No, analitycy, którzy tam oblegli ten szczyt w wielkiej liczbie, twierdzą, że uwagi właśnie chińskiego prezydenta na tym szczycie przyciągną globalną uwagę, no i przekażą właśnie nowe przesłanie na temat stosunków chińsko-afrykańskich, bo pamiętajmy, to są na razie tylko zajawki ze spotkań bilateralnych i z tego, że oni już tam są przed tym szczytem, jeżdżą, prawda, i się spotykają, natomiast to nie jest jeszcze wszystko, co tam zostało na tym szczycie postanowione, to dopiero będziemy to mieli, prawda, czyli tak naprawdę podsumowanie tego szczytu na poważne nie będzie można robić w okolicach piątku. Tutaj jeszcze Xi podczas spotkania z prezydentem Goitą powiedział, że Chiny konsekwentnie popierają prawo narodu afrykańskiego, chodzi oczywiście o Mali, tak, do niezależnego decydowania o swojej przyszłości, są gotowe z nim współpracować, jak również z innymi krajami afrykańskimi, aby wspierać się nawzajem w dążeniu do ścieżek modernizacji dostosowanych do krajowych warunków. No, Goita powiedział, że Mali docenia wysiłki i wkład Chin w promowanie regionalnego i globalnego pokoju i oczekuje bliższej wielostronnej koordynacji z Chinami. Tutaj również jeden ze specjalistów, prawda, powiedział, że Chiny mają wiele unikalnych zalet, które pozwalają kompleksowo uczestniczyć, a nawet stać się częścią industrializacji Afryki, właśnie w kontekście tego spotkania z liderem z Mali. Oraz właśnie specjaliści też z krajów właśnie afrykańskich, pytani przez prasę chińską, twierdzą, że Chiny są ważnym źródłem transferu maszyn i technologii dla krajów afrykańskich i kiedy Afryka osiągnie prawdziwą modernizację i industrializację, doprowadzi to do lepszego świata. Ta transformacja przyniesie korzyści wszystkim na świecie, ponieważ przyniesie równowagę na całej planecie. Tak? Więc to jest cała opowieść z początków tego szczytu, który będzie szczytem ważnym, bo w przeciwieństwie do wielu innych, to jest tak, że jeżeli się, znaczy Chińczyków już jest tak, że jeżeli ta, że zwykle do tego podnoszenia relacji na wyższy poziom mamy cały zestaw bardzo konkretnych umów gospodarczych i pewnie, jak znam życie, jakieś dziesiątki, przynajmniej MOU zostaną przy okazji tego szczytu ogłoszone. Zresztą nic dziwnego, no Chiny widzą pustkę, która pojawiła się w Afryce, po pierwsze po tym częściowym wycofaniu się Francji, po drugie po tym, że Rosjanie oprócz tego, że tam powojować sobie mogą, natomiast no nic ciekawego, przynajmniej w infrastrukturze tych krajów, nie zaproponują. Czy wysadzić tak, zbudować raczej nie, to Rosja w tej chwili nie ma specjalnie takich, zbyt wielu takich zdolności. Może przed wojną miała, w tej chwili chyba raczej nie. Więc to jest dobra też okazja dla Chin do pojawienia się tam jako konstruktywna siła niekolonialna, tak? No dobrze Państwa, mamy kolejny temat, jeszcze nie kończymy dzisiaj, to widzicie Państwo maraton, otóż ale bardzo krótko, to jest standardowy tytuł, Tunezja aresztuje lidera opozycji. To byłoby sensacja, gdyby nie to, że to jest kolejny lider opozycji, bo tam jak się tylko lider, jakiś opozycjonista twierdzi, że A, może startować w wyborach prezydenckich, B, że jest opozycjonistą, to od razu trafia do więzienia, więc to jest to prosty sposób, tak? Więc to jest tak, że tunezyjska właśnie policja, według informacji właśnie z Tunezji, aresztowała prominentnego polityka opozycji po tym, jak potwierdzono, że jest on jednym z zaledwie dwóch pretendentów na stanowisko prezydenta w nadchodzących wyborach. Chodzi o Ajaciego Zamela, został zatrzymany wcześniej rano w poniedziałek, tuż przed ogłoszeniem przez Krajową Komisję Wyborczą, że znalazł się na ostatecznej liście kandydatów w wyborach zaplanowanych na 6 października, czyli obecnie urzędujący prezydent Kais Saied i miał być pan Zamel, ale już siedzi. Wszystkich innych wcześniej udało się wytropić i też wsadzić. Także jeżeli siedzą w jednej celi, to w znacznym towarzystwie, tam mogą już koalicje tworzyć, prawda, konstytucje nowe pisać i tak dalej. W każdym razie to jest tak, że potwierdziło to zresztą decyzję komisji o usunięciu kilku innych osób ubiegających się o kandydowanie. Zamel został zabrany na komisariat policji pod Tunisem w związku z podejrzeniem fałszowania potwierdzeń wspierających jego kandydaturę do udziału w wyborach. Sprawa jest oczywiście, jak powiedział jego rzecznik kampanii, absurdalna i ma na celu wykluczenie go z wyborów. Co więcej, organizacja Human Rights Watch oskarżyła tunezyjski rząd o utrudnianie rywalom Saida wyzwania go w nadchodzących wyborach. No tak, bo zresztą jakiego wyzwania? On ich po prostu wszystkich wsadził do więzienia. Kogo tam? Ja pamiętam, że to już jest chyba 5 albo 6. To można byłoby sprawdzić nawet po tytułach moich programów. Właśnie jak jest tam lider opozycji w Tunezji aresztowany, to ten taki tytuł pojawiał się już wielokrotnie. No Said ubiega się o drugą kadencję. Przypomnijmy, że zdobył władzę w wyborach w 2019 roku. Następnie przeprowadził po prostu zamach stanu w 2021. Zamknął parlament i od tej pory sprawuje władzę dekretami, uwięził wszystkich możliwych działaczy opozycji, których udało mu się wytropić. Tak przy okazji skarbnik partii tego pana Zamela również został aresztowany w zeszłym miesiącu pod podobnymi zarzutami i stanie przed sądem 13 września. Jest jeszcze jeden kandydat, przepraszam, to zatwierdzony przez komisję wyborczą, to jest Zuher Magzawi z lewicowo-nacjonalistycznego ruchu ludowego, więc to jest jedyny chyba w tej chwili nieosadzony. Dobrze, proszę Państwa, teraz jeszcze tylko kilka słów już merytorycznych, jak najbardziej wyjaśnienie, już nie chcę tego wiązać dzisiaj z żadnym z dzisiejszych tematów. A propos tego słynnego odwetu Iranu, prawda, który jest i był zapowiadany. Ja dlatego mówiłem, że beze mnie nie zaczną, nie dlatego, że beze mnie nie zaczną, ale ze względu przede wszystkim na to, że w międzyczasie, prawda, minęło nam święto Arbain. To jest takie święto, podczas którego miliony pielgrzymów i wewnątrz z samego Iraku i z Iranu jedzie do Karbali. W związku z tym, no proszę sobie wyobrazić operację rozpoczęcia wojny, być może na wielką skalę, nie wiadomo jak to będzie wyglądało, no ale jakiegoś tam odwetu, który może sprowokować odwet, który sprowokuje odwet, który spowoduje odwet i tak dalej, w takiej sytuacji, gdzie mamy po drogach czasami pieszo, czasami jakimiś tam samochodami, autokarami, przemieszczają się miliony ludzi w tym czasie do Karbali, z Karbali i tak dalej, czyli do Iraku, z Iraku. To jest skomplikowane. Znaczy, to byłoby skomplikowane, to mogłoby mieć katastrofalne skutki również dla samego reżimu, prawda, rządzącego Iranem. Także moim zdaniem to było po prostu mało prawdopodobne, żeby w czasie takiego święta, tak dużego wyzwania logistycznego, to jest trochę tak jak z Hadż, prawda, do Mekki, no Arabia Saudyjska jest wtedy zamknięta całkowicie, bo jedyna rzecz, którą się zajmuje, no to próba opanowania, zresztą zwykle nieudanego, tych milionów pielgrzymów, którzy się tam właśnie przemieszczają, tego, żeby nie dochodziło do jakichś tam zamachów, oczywiście wiadomo, tak samo teraz że nie doszło do żadnych zamachów, prawda, w Karbali, to jest naprawdę, za każdym razem to są wielkie sukcesy służb bezpieczeństwa, bo wszystkie możliwe organizacje terrorystyczne akurat na szyitów w tym miejscu się zasadzają, więc z tego punktu widzenia było bardzo mało prawdopodobne, żeby Iran rozpoczął coś w trakcie tych świąt. No teraz się święta skończyły, jak kilku tam analityków napisało, więc teraz już przynajmniej tej bariery jak gdyby dla Iranu nie ma. Co zrobią i czy w ogóle cokolwiek zrobią, to już jest zupełnie kwestia odrębnej dyskusji. Druga sprawa, trochę prześmiewczo powiedzmy sobie, bo widzę, że Państwo rozpoczęliście dyskusję na temat tego, co wprowadził Taliban u siebie. Będziemy do tego na pewno wracać, to jest bardzo ciekawy temat, merytorycznie również, koranicznie, to jest, proszę Państwa, tam to, co wprowadza Taliban, jest wprost sprzeczne z literalnymi zapisami Koranu, więc to nie jest tak, że to jest jakaś sprawa trywialna, a trzeba pamiętać, że no, Islamski Emirat, jego jedyną, jak gdyby filarem legitymizującym go jest właśnie owa islamskość. W związku z tym czekamy teraz na to, jak zareagują na te propozycje i na te konsekwencje tych propozycji wielkie uniwersytety, przede wszystkim islamskie, bo one na pewno wydadzą w tej sprawie jakoś fatwę. Nie sądzę, żeby pozostali obojętni. Szczególnie jeśli chodzi o te kwestie szpiegowania, prawda, tego domniemanego uprawnienia do szpiegowania najbardziej intymnych sfer życia wręcz Afgańczyków. To się nie utrzyma, moim zdaniem. To jest naprawdę poważny grzech, prawda, wprowadzenie czegoś, co jest niezgodne po prostu z literalnym zapisem Koranu. No ale dobrze. To się będą tym zajmowali skolarzy. W każdym razie uczeni w piśmie, na pewno do tego będziemy wracać. Natomiast oczywiście jest bardzo wiele osób, które mówią, no dobrze, to tutaj reżim Talibanu przez to upadnie. Znaczy być może to będzie jakimś źródłem, ale na pewno nie wywoła to jakiegoś wielkiego sprzeciwu społecznego. To jest niestety tak, że ten patriarchat w Afganistanie, przynajmniej w tym Afganistanie plemiennym, jest głęboko utrwalony. Wielkie miasta, inteligencja wielkich miast, kobiety wyemancypowane, no nie stanowią większości, krótko mówiąc, w tym społeczeństwie. Tam nie ma nikogo, kto by chwycił w tej chwili za broń i rozpoczął powstanie. No ktoś bardzo złośliwie, ale bardzo celnie podpowiedział mi w komentarzach, że do momentu, dopóki Taliban nie zacznie się zajmować, tak się zajmuje aura kobiet, okej, prawda, aura, czyli częściami intymnymi mężczyzn, to tak może upaść tylko wtedy, kiedy zacznie ingerować w aura kus. No ale to już jest zupełnie, zupełnie inna historia. Wtedy rzeczywiście ja przypuszczam, że parę plemion mogłaby chcieć zmieść ten rząd z powierzchni ziemi, więc dlatego oni w tą sferę akurat nie ingerują. Dobrze, proszę Państwa, ale kończymy już sprawy mniej lub bardziej poważne, znaczy poważne tak naprawdę, natomiast no niestety nie ma żadnego poważnego wytłumaczenia, co się wydarzy dalej. Nic się nie wydarzy niestety z tego punktu widzenia. Natomiast z całą pewnością ten gwałtowny skręt Talibanu w kierunku takiego terroru totalitarnego, na pewno nie wyjdzie mu na dobrze. Znaczy w pewnym momencie ktoś się będzie próbował zbuntować, no ale jak wiemy, nie ma w tej chwili tam alternatywy politycznej dla Talibanu. Próba restytucji skorumpowanych rządów wspieranych przez Zachód, moim zdaniem, nie uda się w żaden sposób. Znaczy to jest wszystko za mało, żeby wywołać jakieś powstanie. Najprawdopodobniej dopiero jeżeli dojdzie być może do jakichś wewnętrznych starć wewnątrz samego Talibanu, to może wtedy zostanie on dostatecznie osłabiony, żeby ewentualnie ktoś poważył się rozpocząć tam jakieś powstanie. Dobrze Państwa, to są tytułem przydługiego w trochę wstępu, ale w nawiązaniu do poprzedniego odcinka. Także pamiętajcie, talibowie, są takie sfery aura, w które nie należy wkraczać, bo może to zdenerwować znaczną część ludności. To aktualne te ingerencje denerwują głównie Zachód i głównie organizacje ochrony praw człowieka, które niestety mają za mało dywizji, żeby wam w jakikolwiek sposób zaszkodzić. No dobrze, proszę Państwa, miałem dla Państwa jeszcze dwa tematy na dzisiaj, ale może sobie opowiemy o nich jutro. Trochę się niestety dzisiaj rozgadałem, także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam Państwu o wspieraniu tego kanału na Patronite. Wielu z Państwa ten patronat, prawda, tę subskrypcja wygasła, także przypominam o konieczności ręcznego odnowienia. To się niestety samo nie odnawia, także przypominam Państwu o Patronite, wspieranie tego kanału. To tylko dzięki Państwa datkom po prostu ten kanał może a funkcjonować, b być niezależny. Przypominam również, że aktualnie patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości, zresztą twierdzi, że jest to znakomita lokata kapitału. No i linki, wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. Ja już Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Przypominam o tym, żebyście Państwo podawali dalej, informowali się również, że odcinek jest. Ja widzę po wczorajszym odcinku, że tam te cięcie zasięgów jest całkiem spore. Znaczy to jest tak, że ten odcinki, ja wiem, że oczywiście po przerwie mniej osób ogląda, natomiast widać, zresztą to cięcie zasięgów jest oczywiste. Jeżeli będziemy opowiadali o państwie położonym, wiadomo gdzie, to za każdym razem ono będzie miało miejsce, prawda? To jest, czasami to jest automatycznie, czasami po prostu decyzją polityczną ręcznie. No nic na to nie poradzimy. Jedynym sposobem tak naprawdę na to cięcie jest podawanie dalej, tak? Czyli polecanie znajomym, kolegom, chodźcie, zobaczcie, fajny odcinek. Jest to odcinek, prawda, nawet jeżeli nie dostajecie powiadomień, to jest sposób na walkę z tą cenzurą. Jazda z cenzorami zresztą to jest zasadnicze hasło. No i oczywiście, prawda, Al-Kilabtan Bahu, Al-Kafilat Tasir, czyli psy szczekają, a karawana jak szła, tak idzie i będzie szła dalej. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiaj, za uwagę i do zobaczenia, do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
外部势力干涉台湾事务的。В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.